I witam Was wszystkich gorąco i serdecznie, moje drogie nocniki i nie tylko nocniki. Mamy dzisiaj gościa, znamienitego gościa, gościa, o którym marzyłem już od dłuższego czasu. Jest z nami Krzysiek, znany także jako Energik. Cześć!
Cześć, cześć, witam, witam Cię i witam wszystkich, którzy aktualnie nas słuchają.
Zobaczymy, ile osób się zbierze. No teoretycznie to jest nasz prime time,
Słuchają.
ale jeszcze się okaże. Krzysztofie, jak z tobą pisałem, to taką miałem pomysł na taką oś rozmowy, żeby pogadać o tym, jak się twoje przewidywania spełniły. Co do tego, co tam kiedyś mówiłeś na swoim kanale gamingowym. I chyba dobrze się nawet składa, bo raz, że wiem, że kupiłeś sobie VR-a, Oculusa, a dwa, że był PlayStation Showcase.
Tak.
Jak to znajdujesz, nie? Bo robiłeś streama z Showcase'a. Nie słuchałem, bujałem się u nas na Discordzie, chociaż chłopaki mi dali. Mówili, patrz, Energik nadaje. Tylko tak sobie przejrzałem na szybkacza i tak same remastery praktycznie.
Znaczy wiesz co, teraz jest taki czas niestety bezpieczny. Remastery, sequele to są po prostu bezpieczne produkcje, ale myślę, że PlayStation pokazało mnóstwo fajnych produkcji, na które gracze czekali. Myślę, że to był taki showcase z grami, którzy większość wiedzieli, że wyjdą, że czy gdzieś tam się tworzą, ale po prostu jakby to było takie potwierdzenie tych słów, że wychodzi i że jest na co czekać. Nie? Znaczy faktycznie tutaj akurat troszkę liczyłem po cichu na jakieś pierwsze zapowiedzi nowego VR-a od PlayStation, no ale niestety na razie. Chyba jeszcze za wcześnie, wiesz? Wydaje mi się, że jeszcze troszkę za wcześnie na to.
No, a dlaczego za wcześnie? Ja chyba widzę jedyny powód, jaki jest za wcześnie, dlatego że nie nadążają z produkcją.
Wiesz co, myślę, że tutaj problemem jest to, że czekają troszkę na większą sprzedaż konsol, żeby była na rynku, żeby troszkę się rynek nasycił i dopiero wtedy jest sens wypuścić VR-a, bo poprzedni VR, choć był sprzedał się najlepiej ze wszystkich VR-ów tak naprawdę, to nie sprzedało się zbyt wiele pudełek z hełmami PlayStation VR, więc tutaj myślę, że nie chcą popełnić tego błędu. No i druga rzecz, myślę, że dopracowanie jakichś dobrych gier też trochę trwa i ciężko by było wypuścić sprzęt, na który by nie było gier, więc myślę, że oni czekają, żeby było to poparte jakby dobrymi tytułami.
A powiedz mi, jak to widzisz z perspektywy człowieka, który ma dużo, dużo większe doświadczenie z konsolami niż ja, bo moją pierwszą konsolą to była Amiga CD32, co ciężko nazwać konsolą, później miałem wielką przerwę i dopiero, ja wiem, z 2 miesiące temu community Nocnego Radio rzuciło we mnie prosiakiem i wielce teraz tego prosiaka ogrywam. Na nowo odkrywam ten świat, to jest, wiesz, dla mnie coś łohoho. Jak to wygląda, bo jak teraz patrzę, to większość gier, które wychodzi, jest praktycznie crossgenowa, tak? Wychodzi i na czwórkę, i na piątkę. Nie widzę tego
No
postępu.
tak. Znaczy wiesz co, tutaj wydaje mi się, że Sony i podobnie zresztą Microsoft podeszli do tematu troszkę wydaje mi się pragmatycznie, z tego względu, że bardzo dużo ludzi nadal ma PlayStation 4. Dostępność PlayStation 5 jest taka, jaka jest, więc wydawanie gier ekskluzywnych na tą konsolę jest jakby równoznaczne z tym, że ona się dobrze nie sprzeda. Znaczy nie sprzeda się dużo kopii, tak? Może nie tyle, na ile by chcieli. Więc wydawanie gier crossgenowych ma sens z tego powodu, że kupią sobie ci, co mają już PlayStation 5, ale kupią też ci, którzy na to PlayStation 5 dopiero może kasę składają, bądź mają zamiar w przyszłości, no ale by chcieli te gry tytuły ograć. I to nie jest nic dziwnego i wydaje mi się, że w tej generacji konsol ta crossgenowość jest o wiele większa niż poprzednio. Wcześniej też to było, tak? Bo pojawiały się gry i na PlayStation 3 i na PlayStation 4 w tym momencie, kiedy przechodziliśmy na kolejną generację, ale teraz jakby jest to bardziej takie wyraziste. I widać tutaj, że no zależy Sony, żeby ci, którzy mają PlayStation 4, no nie zapomnieli o marce, tak? Żeby albo przeszli sobie na PlayStation 5, albo no póki jeszcze mają to PlayStation 4, też żeby kupowali gry na to PlayStation 4, żeby też te gry wychodziły.
No tak. Tylko, że widzisz, mam dziwne wrażenie, że ta sytuacja, oczywiście, że ona jest tam związana z całym tym problemem z półprzewodnikami, jakimiś tam różnymi elektronicznymi częściami i tak dalej, jest teraz tego, że w ogóle gier bez dech, nie wiem, czy słyszałeś. To już nie wiem, jakie to też będzie miało konsekwencje i z czego to wynika, ale to jak gdyby na osobną audycję temat. Okej, spoko, tylko że mam wrażenie, że ta krosgenowość powoduje to, że nowa generacja nie jest w stanie skrzydeł jeszcze rozłożyć. Tak po prostu.
I tak i nie. Ogólnie jest takie przeświadczenie, że konsole ogólnie hamują rozwój, chociaż teraz trzeba przyznać, że te nowe konsole już mają to wsparcie śledzenia promieni, co jest takim było no, takim sporym featurem, jeżeli chodzi o pecety i teraz już tutaj też to jest dostępne, jest to 4K, jest 60 ramek. W zasadzie już Sony przebąkuje, to na razie są plotki, że wyjdzie PlayStation 5 Pro, które będzie obsługiwało grę w 8K i prawdopodobnie 4K w 120 ramkach, także to sobie jakby tam konsole jakby teraz wystartowały całkiem nieźle, wydaje mi się, w stosunku do pecetów, natomiast czy hamuje to rozwój? I tak, i nie. Z drugiej strony, wiesz, to jest tak, że to wiele tych gier, które wychodzą, to one nie są zależne od Sony, one są zależne od producenta, na przykład Ubisoft produkuje gry cross-genowe, ale tutaj wydaje mi się, że i Sony, i Microsoft nie mają zbyt wiele do powiedzenia, czy ta gra się pojawi na starsze konsole, czy nie. Jeżeli, wiesz, odpalisz sobie grę na PlayStation 5, która jest cross-genowa w PlayStation 4, faktycznie może one z wyglądu aż tak duże nie są, ale już doszliśmy do takiego poziomu grafiki w grach, że naprawdę ciężko jest gracza zaskoczyć, wprowadzić coś nowego, co powiesz, zobaczysz i stwierdzisz, wow, tego jeszcze nie było.
Od chyba 7 lat to powtarzasz, że grafika się zatrzymała, nie? Mhm. I dalej jesteś tego zdania?
Tak, to zresztą widać, że wiesz, teraz mamy coś takiego jak taką pewnego rodzaju unifikację. W zasadzie można powiedzieć, że odpalisz sobie 10 różnych gier z otwartym światem i te wszystkie gry będą do siebie podobne. Oczywiście zmieni się fabuła, zmieni się bohater, ale to jest wszystko to samo. Brakuje nowych pomysłów i podobnie z grafiką. Taką jakby trochę jakby granice osiągnęły też filmy. Aktualnie jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Stworzyć wirtualnego aktora, który zmarł i on może grać w filmie. Osiągnęliśmy już taki poziom, że bardzo ciężko jest zaskoczyć. I grafika podobnie, tak? Można iść w stronę jeszcze większego realizmu, ale to jest tylko kosmetyka, więc to nie jest nic takiego, to nie jest tak zwany game changer. Były swojego czasu dwa game changery w mojej opinii, to było wypuszczenie CD-ROM-u i potem przejście w grafikę 3D i to były ogromne kroki. Niektórzy dopatrywali się kolejnego kroku właśnie w nastaniu ery VR, ale niestety to nie wyszło, znaczy przynajmniej nie tak, jak sobie twórcy prawdopodobnie hełmów założyli, że to będzie wyglądało. Nie było takiego boomu na to. Dzisiaj ten VR sobie żyje, tak? Jest, ale ciężko powiedzieć, że był to ogromny krok, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Poza tym no, VR-y już były w latach 90., także to też nie jest tutaj jakby coś super nowego.
Ja się ten z jednym z naszych takich prominentnych nocnikowych graczy, który też ostro moją bytność konsolową propsuje i wspiera, kłóciłem co do tego VR-u i parę dni temu tak rzucił mi w twarz Twitterem twoim, że o, patrz, Energeek kupił i co teraz, nie? No i właśnie, i co teraz? Coś używałeś tego?
Znaczy wiesz co, ja ogólnie byłem na początku bardzo takim dosyć zaciekłym przeciwnikiem VR-a. I ja rozumiem ludzi, którzy twierdzą, że to nie jest dla nich, że nigdy tego nie kupią, że to jest takie sobie niefajne i tak dalej. I ja to doskonale rozumiem, bo byłem dokładnie taki sam i to się zmieniło w momencie, kiedy pierwszy raz faktycznie VR założyłem na głowę. Pamiętałem jeszcze VR-y z lat 90., czyli te słynne hełmy VFX1, które po 5 minutach powodowały migreny. Natomiast pamiętam, że na Gamescomie pierwszy raz chyba na Gamescomie, a może to w Warszawie było na evencie, założyłem hełm i zagrałem w Farpointa i faktycznie stwierdziłem, że to jest świetne. Natomiast jeżeli chodzi o Oculusa, no to jest jakby troszkę inna jakość tego grania. Bo
to nie jest komórka?
I tak, i nie. Znaczy można to tak postrzegać, że to jest komórka, ale te gry, które możemy zagrać na Oculusie, które były na przykład dostępne na indeksach, czyli na przykład Half-Life, Alyx, to ciężko nazwać to grami komórkowymi. Natomiast na pewno są one o wiele bardziej zaawansowane niż gogle PlayStation, które w momencie, kiedy się pojawiły, one już były w zasadzie cofnięte jakby w rozwoju, że tak powiem, bo wykorzystywały one na przykład różdżki, które pojawiły się jeszcze na PlayStation 3, tak? Także to jest zupełnie inna technologia i podejrzewam, że teraz na PlayStation 5, kiedy VR wyjdzie, jeżeli wyjdzie, to on na pewno będzie technologicznie już o wiele bardziej do przodu, możliwe, że tak jak Oculus. A to, co powiedziałeś, że komórka, to wynika z tego, że ten hełm jest bezprzewodowy i ludzie postrzegają to jako, że no, skoro on jest bezprzewodowy, to nie bierze mocy z mojego komputera, więc te gry nie mogą dobrze wyglądać. Rozumiem, że chyba o to ci chodzi.
Tam chyba jest Snapdragon jakiś, nie? W środku po prostu.
Tak, znaczy wiesz, no to wydaje mi się, że Facebook fajnie to zrobił, fajnie to ograł, ma to sens. Jakość tego obrazu jest na pewno o wiele wyższa niż to, co widziałem na PlayStation. Jeszcze nie miałem okazji aż tylu gier sprawdzić, żeby sobie jakieś zdanie takie wyrobić. Na pewno to, co zauważyłem, to jest dużo gier, które może i są fajne, ale nie mają tak zwanego production value, czyli są one takie raczej zrobione przez jakieś małe studia i one nie wyglądają dobrze, ale one sprawiają dużo fanów.
No i też takie coś słyszałem właśnie, że tu nie chodzi o tą grafikę, żeby ona była jakaś super, chociaż powiem ci, że cel shading w tych grach moim zdaniem to jest świetna sprawa, bo fajnie maskuje po prostu tą niedoskonałość tego wszystkiego i można zrobić ładny bajer. Ostatnio grałem to, co na Epiku było za darmo, kurczę, rzucone, Void Bastards, nie? Bardzo mi się podobała stylowa i myślę, że do VR-u też się to świetnie nada. Tym bardziej, że ten VR nie jest jeszcze w stanie zrobić czegoś konkretnego. Dziękujemy za donatora.
Belkenes. 20 zł. Dla prowadzącego na piwko za ściągnięcie tak wybitnego gościa.
Ty słyszysz, ja nie słyszę.
A kurpa, zapomniałem ci powiedzieć o tym.
Nie, no dobra.
Muszę sobie ładnie je przyciszyć jakoś, ale to ten, nie będę się teraz jakoś strasznie na tym skupiał, bo mnie to rozbija. No, także myślę, że brakuje po prostu jeszcze mocy obliczeniowej. Jak ci się wydaje, czy te konsole obecne są w stanie wycisnąć coś sensownego? Bo pamiętam, mówiłeś w tych swoich filmach, że musi być, kurczę, że było 4K i 60 klatek na jedno oko, czyli 120 i 8, no 8K musi być.
No, tak? nawet więcej, tak? Nawet więcej. Znaczy, wiesz co, to jeżeli chodzi o rozdzielczość, to akurat na Oculusie to jest całkiem nieźle już to ograne. To na PlayStation VR widać te braki w rozdzielczości. Natomiast tutaj może nie tyle jest ważna rozdzielczość, co ważna jest właśnie ilość hercy, czyli ilość klatek na sekundę, bo jeżeli gra działa, wiesz, w niestabilnych 60 ramkach, to jest naprawdę źle i to jest taki efekt, gdzie naprawdę może się to źle skończyć z głową na przykład w ubikacji. Natomiast czy mocy przerobowej brakuje? Znaczy, nie wiem, o co ci chodzi. Czy chodzi o to, żeby te światy były jak najwięcej, najlepiej dopracowane, jak największe, czy chodzi ci o to, że rozdzielczość powinna być wyższa?
Rozdzielczość.
Bo tak naprawdę, wiesz co, grając na hełmie, to jest zupełnie inny odbiór gry niż grasz na przykład, czy oglądasz gameplay na przykład z tego, co nagrałeś na hełmie, na komputerze i stwierdzasz, że kurde, jakie to jest brzydkie, ale w hełmie tego nie widzisz, bo jest jeszcze ta przestrzeń, która dodaje jakby całkowicie nowego efektu i w ogóle jakoś inaczej to odczuwasz. Myślę, że głównie chodzi tutaj właśnie o tą przestrzeń, natomiast no faktycznie, jeżeli potem sobie odpalisz to i stwierdzasz, że no ta gra wygląda słabo, tak? I to jest też właśnie taki dysonans, bo gracze oglądają na przykład recenzje gry na VR i stwierdzają, kurde, jakie to brzydkie, ale tak naprawdę jak założysz sobie ten gar na głowę i sobie w to zagrasz, no to stwierdzasz, że to wcale nie jest brzydkie, jest okej, jest w porządku, także to jest dość złożona sprawa.
Zniszczyłeś mój światopogląd. Naprawdę, teraz zamknę się w sobie, będę cierpiał, bo zawsze byłeś dla mnie taką ostoją sceptycyzmu wiarowego. No i teraz dupa, nie. No po prostu znaczy, i akurat to jest na czacie Super Belkas, pan, który dał donata i to o niego właśnie chodzi, o nim była mowa i okay. No, wygrał, punkt dla niego. Dobra, ja już tu siedzę cicho, nie? No cóż, niestety.
Ja też nie jestem jakimś super fanatykiem tego, tak? Uważam, że jest to, wytworzył się pewien rynek, który jest obok, który ma fajne produkcje. To jest, w mojej opinii, patrząc na rynek gier, to jest rynek niszowy. Są tu fajne produkcje, które można zagrać. Jest dużo osób, które się tym jarają, które są wielkimi zwolennikami. Ja jestem takim raczej umiarkowanym zwolennikiem, powiem ci. Nie jestem jakby, wiesz, nie jestem taką osobą, która jakoś tak specjalnie się zachwyciła i że teraz będzie grała tylko na VR-ze. Nie? Jednak granie na padzie wydaje mi się to nadal wygodniejsze. Chociaż, no tak jak mówię, jest to ciekawe doświadczenie, którego no, trzeba by samemu doświadczyć, żeby sobie wyrobić jakąś opinię na ten temat.
Okej. Okay. Granie na padzie, powiem ci, że dla mnie to jest ciężka sprawa, bo faktycznie pad, na którym operowałem, to było to dziadostwo CD32, później taki mały romansik z Play 2. Strzelanie w ogóle czy coś, to no może już nie jest dla mnie masakrą na padzie, ale doceniam to, że na padzie możesz się rozwalić na kanapie i sobie pograć. I to jest problem z tym VR-em. Jak ci się wydaje, jaki model sterowania tym VR-em będzie taki mainstreamowy? Bo wydaje mi się, że w tej kwestii nie ma jeszcze w ogóle konceptualnej zgody nawet. Nie chodzi nawet o standard urządzeń.
Znaczy, no wiesz co, no to jest jakby tutaj też pewna rozbieżność, bo PlayStation VR ogólnie był zalecany do grania podczas siedzenia na krześle, natomiast Oculus ma już możliwość jakby zaznaczenia terenu, po którym się obracasz i po którym możesz się poruszać i tutaj możesz jakby się swobodnie przemieszczać i to jest fajne. Mamy jeszcze HTC Vive, który też ma ten tak zwany room scaling, czyli oznaczasz teren, po którym możesz się przemieszczać i sobie możesz chodzić w tym. Są jeszcze, wiesz, jest jeszcze ta mata taka do chodzenia, to jest na razie w Polsce mało znane, ale to też już się pojawiło, czyli specjalne buty, specjalna mata, która stoi w miejscu i te buty się ślizgają po tej macie i mamy ten efekt, jakbyśmy faktycznie w grze chodzili. No są już takie bajery już totalnie dla świrów. Są, wiesz, rękawice, które kosztują 20 tysięcy, których potrafisz, nawet dotyk ci potrafią przekazać w jakiś tam sposób. Także są to fajne rzeczy, ale to jeszcze powiedzmy nie na naszą kieszeń, nie jest to jeszcze aż tak rozwinięte i ciężko powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Czy to będziemy grać na siedząco, czy na stojąco. Ja z własnego doświadczenia zauważyłem, że najbardziej, jeżeli już gram w gry na VR-ze, to na stojąco.
A widzisz, bo ja myślałem, że to będzie taka sytuacja, jak w Black Mirror było, że sobie zakładasz tego VR-a, siadasz sobie z padem na kanapie i sobie grasz. Oczywiście niekoniecznie romans z kolegą już pomijamy, nie? Raczej czegoś takiego bym się spodziewał, a tu nie słyszałem, żeby tak się grało na VR-ze.
Wiesz co, można tak grać. Są takie okulary, na przykład Guvis wypuścił, gdzie zakładasz okulary i masz wrażenie, jakbyś siedział przed 600-calowym monitorem i sobie siedzisz i grasz po prostu na padzie. Tak? Nie masz tam tego świata w 360 stopniach, tylko jakby odcinasz się całkowicie od rzeczywistości, masz tylko wielki ekran, sobie na niego patrzysz i sobie na nim grasz. I też tak można robić. Zresztą PlayStation też miało taką funkcję. Ja, szczerze mówiąc, skorzystałem z niej może ze dwa razy, ale na pewno, jeżeli nie o gry, to filmy na przykład ogląda się bardzo fajnie w takim trybie.
Dziękuję, Klocu, kiedy zagrajmy w krapa. Zagrajmy w krapa. No to nie, gdzie nie pójdziesz, tam będzie zagrajmy w krapa. Nie? Jesteś po prostu tym...
No niestety, tak.
Jesteś tym Jamesem Rolfem i tyle, nie? Jesteś ofiarą własnego sukcesu, nie? To jest, wiesz, troszeczkę jak taki aktor, który jest do jednej roli przyporządkowany i zawsze będzie ten... Zawsze będzie kimś tam, nie? Ja myślę, że jesteś troszeczkę jak Grabowski, nie? Jesteś dobrym aktorem, ale większość ludzi cię będzie z kiepskim kojarzyła. Mimo, że masz inne role. Jeszcze bardzo dobre.
Coś w tym jest, tak.
Ale jak mamy cztery, ja najbardziej lubię Pogadajmy. Z twojego kanału najbardziej lubię Pogadajmy i Ask Me. Ale dlatego, że to jest coś, co by się w tej konwencji tutaj naszej nocy radiowej łapało i myślę, że właśnie dlatego najbardziej mi się to podoba. Zdecydowanie.
Ja zawsze mówię, ja to sobie tak nazwałem, że to jest podcast wideo tak naprawdę te wszystkie, bo to tak naprawdę najlepiej by się słuchało na podcaście, ale ja tam jednak dodaję tą moją gadającą głowę, żeby sobie tam coś się ruszało na ekranie, nie?
No i dobre to robi wrażenie, powiem ci, że jest w porządku. Czasami są jakieś akcje... Mam tu. Kiedy nagrasz odcinek na kanale Klocucha? O co chodzi z tym Klocuchem? Bo ja tego nie pojmuję. Powiem ci, że nigdy jakoś wiecznie nie śledziłem. Kojarzę postać. To jest taki koleś, który śmiesznie gada takim głosem dziecinnym. Nie wiem, czy to jest dzieciak, czy nie jest dzieciak. Nie wiem, ale jakoś się z nim pożeniono. Dlaczego niby?
Bo krążą pogłoski, niepotwierdzone ani niepotwierdzone, że Klocuch to ja.
Okej, okay, spoko. Nie wiem czemu. Przecież ręce by były zupełnie inne na tych nagraniach i tak dalej.
No to jest już dłuższa historia, nie? Wiesz, nie chcę tutaj dłużej wnikać, jak tam te ręce robię na tych filmach, ale no wiesz, są takie historie, że niektórzy uważają, że to ja.
No, tam pamiętam, w którymś Ask Me mówiłeś, że tam chodzisz i zabijasz dzieci, żeby były właśnie te ręce, nie?
Obcinam.
A, tak, tak. A to te dzieci później żyją. To dobrze. To później muszę tylko znaleźć sobie dzieci z amputowanymi rączkami i będzie sprawa załatwiona. Super Belkas pyta, jak tam showcase PlayStation się podobał? Już było na starcie, troszeczkę się spóźniłeś. Ogólnie jesteś na tak, myślę, nie?
Tak, ja ogólnie, wiesz, ja nie jestem osobą, która jakoś jest dzisiaj specjalnie nahypowana tymi grami, już trochę za dużo tego się ograło i wiele lat mi na tym minęło, więc nie jestem osobą, która jakoś specjalnie się jara tym, co wychodzi, natomiast lubię sobie popatrzeć, w co będę grał przez najbliższe miesiące i to, co pokazało Sony, tylko mnie uświadomiło w tym, że będą to dobre produkcje i będę miał co robić, nie?
A czekaj, gdzieś mam summary otwarte. Tak, God of War, Ragnarok. No to spoko, nie? Tutaj do God of War jeszcze wrócę za chwilę. To jest sequel. Nie widziałem tam jakichś wielkich zmian i tak dalej, ani jakiegoś jakościowego skoku do przodu, ale okej, jest przynajmniej sequel. Dobra, Insomniac Games, Marvel, Spider-Man 2. I tak Wolverine. Jest. To jest Marveloza. Ja nie jestem wielkim fanem Marvela, wolę DC. Natomiast Strażnicy Galaktyki mi się kurde jakoś podobają. Nie wiem czemu, nie widziałem tego na oczy. Troszeczkę mnie wkurzało, tak jak widziałem ten film zajawki, coś mi nie pasowało, ale ta gra jest kurczę ciekawa. Nie wiem, widziałeś to, jak ci się to podoba?
Tak, no te trailery widziałem, to nawet trzy pokazywali, wałkowali tych Strażników Galaktyki. Natomiast wydaje mi się, że ciekawszy zamiast właśnie tych Strażników Galaktyki, który... będzie ten Spider-Man, bo Insomniac zrobił świetnego tego Spider-Mana i to trzeba przyznać, że jest to najlepszy Spider-Man, jaki pojawił się na konsolach czy tam komputerach, naprawdę jest fantastyczny. Na pewno ciekawie zapowiada się ten Wolverine, który w sumie nie wiadomo, co to będzie na tą chwilę. Zobaczyliśmy tylko jakiś trailer CG, w sumie który nic za wiele nie mówił, ale też się zapowiada spoko. Także powiem ci, że Marvel dosyć teraz silnie wchodzi w te gry. Jeżeli tylko gra jest w dobrych rękach, dobrego dewelopera, no to może to być hit. No bo tutaj czasami może nie być hit. Tutaj przypomnę niedawno wydany Avengers, który no nie jest dobrą grą ogólnie. Jest niesamowicie widowiskowy na samym początku, a potem się okazuje, że to jest taka trochę wydmuszka.
No tak, tak. Wcale bym się nie zdziwił, jakby było tak... kilku innych przypadkach z tego wszystkiego. Czekaj, Gran Turismo kompletnie mnie nie obchodzi, ścigałki. Ja nie wiem, co tam można więcej zrobić, że auta się lepiej błyszczą, że jeżdżą. I chyba to ten cały haptyczne wibracje na playaku zrobią różnicę, ale ja tego kompletnie nie pojmuję, na czym to polega. To o co to chodzi, że to jest jakoś lepiej centrowo w konkretnych miejscach wibruje, czy co? Bo nie wiem. Nikt mi tego nie potrafi
wytłumaczyć. Ale wibracje haptyczne, tak?
Tak, nikt mi tego nie potrafi.
Gran Turismo. Wibracje haptyczne w padzie od PlayStation 5 mają jakby dać ci doznanie dotykowe tego, co słyszysz na ekranie i widzisz, na przykład padającego deszczu. I to faktycznie się sprawdza. I jesteś w stanie, trzymając pada, stwierdzić, czy na przykład postać idzie po metalu, czy idzie po trawie. PlayStation bardzo dobrze to grało i to jest takim, nie wiem, czy to jest game changer, bo to jest na pewno coś nowego, coś, co fajnie się sprawdza. Jeżeli jest dobrze zaimplementowane w grze, to jest to naprawdę fajna funkcja. Dodatkowo jeszcze są te adaptacyjne triggery, czyli triggery, które oddziałują siłą, kiedy na nie naciskasz. Na przykład tak jak czujesz, jak naciskasz spust z pistoletu, to czujesz opór. I to też jest bardzo fajna funkcja i też fajnie się sprawdza. Chociaż też miałem ciekawą rozmowę, że niekoniecznie te adaptacyjne triggery, one może na takim casualowym graniu tam w domu są spoko, ale na przykład jeżeli ktoś gra zawodowo, to dla niego taka rzecz jest, myślę, mocno nieakceptowalna, bo tam się liczą ułamki sekund. Jeżeli trzeba ułamek sekundy dłużej tego triggera cisnąć, no to to jednak nie jest dobre. Więc oczywiście to można wyłączyć sobie te adaptacyjne triggery, ale trzeba też tutaj pamiętać, że no to jest funkcja raczej takich graczy, którzy grają w domu, nie?
Z tej strony. No tak, bo jest ten kontroler do Xboxa Elite, który ma milion customizacji, kosztuje 800 zł. I to jest dla mnie jakaś dziwna rzecz. No widzisz, mam problem, nie? Bo nie wiem, w co wkroczyć w Next Gena. Raczej to będzie Sony. Ale mam tego... Mam też pada do Xboxa i jest świetne, nie? Jest po prostu świetne. On tak leży idealnie. To jest głowa mała, ale jeżeli chodzi o te bajery, no to z tego, co słyszę, chyba jednak ten DualSense... w tej generacji wygrał.
No ja tutaj nie mam, powiem ci, pada, który jest. Na pewno Sony zrobiło dobrze, że troszkę zmieniło jakby kształt, bo ten kształt do PlayStation 5 jest troszkę inny niż to, co mogliśmy zobaczyć w poprzednich konsolach i fajnie. Natomiast nie mam konsol, nie mam tutaj pada, który według mnie przeważa, bo pad od Xboxa jest od wielu, wielu lat ten sam, znaczy kształt ten sam, ale on faktycznie świetnie leży w dłoniach, przede wszystkim dlatego, że są niesymetryczne gałki i to się naprawdę sprawdza. No ale Sony z drugiej strony dało te wibracje haptyczne, których w Xboxie nie było. I już krążą takie plotki, że Xbox raczej też wypuści pada z tymi haptycznymi wibracjami. To jest kwestia czasu, więc ponownie wydaje mi się, że te szanse się wyrównają.
No i też tak myślę, nie? Że coś w tej materii się zmieni. Coś w tej materii się zmieni i... A trzeba poczekać. Natomiast jak to będzie z ekskluzywami wyglądało w tej generacji, twoim zdaniem?
Wiesz co, no jak będzie wyglądało? Myślę, że tak jak w poprzedniej, no Microsoft dzięki tej funkcji Play Anywhere nadal wydaje gry równocześnie na konsole i na pecety. Jedni mówią, że to fajne, inni mówią, że to nie jest fajne, to zależy jak na to patrzeć, ale już i Sony się złamało, bo i największe hity pojawiają się na peceta. Na showcase zapowiedziano Uncharted 4 z dodatkiem również na peceta, który się pojawi. Także tutaj wszystko to dąży do jednego wielkiego jakby ekosystemu, w którym sobie gramy. Natomiast jeżeli chodzi o ekskluzywne gry na konsole, no to Sony ma bardzo mocnych zawodników, bo ma bardzo dobre studia, first party developer i oni produkują gry wyłącznie dla marki Sony i to jest spoko. Natomiast trzeba pamiętać, że Xbox też nie próżnuje, no i kupuje te studia i to wcale nie takie słabe studia, tylko...
No ty mi powiedz, jakie twoim zdaniem, bo ja tak już rzuciłem argument, że Bethesda, kurwa, no przecież nie będę, po co mi PlayStation 5, jak tam nie będzie tam nowego Elder Scrollsa i Fallouta,
No właśnie, na przykład Bethesda, nie? Bethesda została przez Microsoft kupiona. Microsoft ogólnie twierdzi, że raczej to nie wpłynie na sytuację, jeżeli chodzi o ekskluzywność, no ale trochę mi się to nie chce wierzyć, nie wydali tyle kasy po to, żeby wydawać gry też dla konkurencji, no wydaje mi się to mocno, mocno absurdalne w takim wypadku, więc nie wiadomo jak to będzie, to jeszcze musimy poczekać i zobaczyć jak to się sprawy potoczą.
Jeszcze mam takie pytanie dygresyjne, czy dostałeś kiedyś od żony wałkiem po głowie za kolekcjonerki i konsole zajmujące mieszkanko? Jak sobie tak pomyślę, ile ty masz samych konsol, to ja pierdziunię.
Wiesz co, no może wałkiem to nie, ale ogólnie są czasami spięcia. Znaczy te spięcia były, aż musiałem po prostu wynająć magazyn, to wszystko powywozić. Znaczy nie masz tego gdzie trzymać. I żona się śmieje, że ja się kiedyś, wiesz, jak umrę, to ja się jak faraon pochowam z tym wszystkim w piramidzie.
To powiem ci tak, to będzie kupę kasy warte. Mamy też ludzi u nas w społeczności, którzy mają fajne retro zestawy. Rzeczy i ostatnio przyszedł ten temat, co z tym zrobić, czy to sprzedać w kryzysowej sytuacji, czy nie, czy zostawić, nie? Był temat, żeby zostawić potomnym i doszliśmy, wielu z nas doszło do wniosku, że te rzeczy będą wyrzucone, po prostu, zwyczajnie, nie? I powiem ci, że dużo nie trzeba, bo przypominam sobie kasus siebie, chyba z jakichś 8-10 lat temu naprawiałem komuś laptopa i to był jakiś Hewlett-Packard, i zacząłem go po prostu, wiesz, rozbebeszać. Potrzebowałem jakichś małych plastikowych elementów, które tam trzymały przewody. I przypomniało mi się, że Hewlett Packard też robił bebechy do Amigi CD32. Rozbebeszyłem tą Amigę CD32, którą miałem, po to, żeby sobie tam za jakąś marną stówę z hakiem naprawić czyjegoś laptopa. A później sobie uświadomiłem, że ta moja Amiga to była kupę kasy warta, nie? I co? A co teraz? A co dopiero człowiek, który w ogóle nawet mu to przez myśl nie przeszło?
No wiesz co, ja też tak miałem w swoim czasie, jak byłem młodszy, miałem dużo gier w tak zwanych big boxach polskich wydań i to wszystko w którymś momencie sprzedałem, aby mieć na wino kobiety i śpiew. No i potem żałowałem, nie? I wiesz, i zacząłem od nowa to wszystko odkupowywać, nie? Odkupować, nie zawsze się tam udawało. Natomiast no jest takie, wiesz, w którymś momencie nadejdzie kryzys wieku średniego, sprzedajesz wszystko, kupujesz Porsche i jedziesz w Bieszczady, nie? I masz to wszystko gdzieś. Także myślę, że tak, że wiesz. Natomiast patrząc na aktualną scenę retro, która cały czas w zasadzie rośnie, jest coraz bardziej popularna, gry retro coraz bardziej drożeją, coraz więcej ludzi jest świadomych tego, co ma w domu i ile to jest warte, to nie sądzę, że to wyląduje na śmietniku. Bardziej sądzę, że wyląduje na jakichś eBayach, Allegro i to będzie miało jakby drugie życie, bo kupi ktoś, kto się tym interesuje i wiesz. No większość tych sprzętów retro to jest dzisiaj sprzęty przechodnie, tak? To mało kto ma od dziecka, nie wiem, jakąś Amigę czy coś. Raczej to są komputery, które kupujesz od kogoś, odnawiasz, stawiasz, trochę pograsz, no jeżeli wiesz, znudzi ci się, sprzedajesz, ktoś kolejny kupuje i tak dalej, nie?
Wiesz co, dla mnie jest takim towarem, którego ludzie troszeczkę nie czają, ale to jest moja bańka. Nie mówię, że to jest jakiś ex-katedra i mam rację. To jest SNES. Pamiętam kupę lat temu, jak jeszcze byłem takim mega gówniarzem, to koleżanka strasznie narzekała, że no ja mam tutaj takiego Pegasusa z tym Mario, gdzie ta księżniczka tak lata na kiece i w ogóle to fajnie i tak dalej, ale gry mi od kolegów nie chodzą. No i co? Ona miała SNESa, nie? Pytałem się jakiś czas później, co to jest, wywaliła. Nie? Tak samo też jakiś czas temu w pracy spotkałem koleżankę, która mówiła, że też miała takiego Pegasusa, na którym miała parę gier i żadne gry od kolegów jej nie chodziły. I to też był SNES, nie? Ale jej akurat się udało uchować tego Pegasusa i gdzieś go tam pogoniła.
SNESa, nie? No. SNESa, No wiesz, czasami się tak zdarza, jeżeli wrzucisz gdzieś do piwnicy, to on sobie przeleży, nie? Ale jak masz przeprowadzkę gdzieś tam, no to gdzieś to ląduje u znajomych albo czasami się wyrzuca czy coś takiego. Natomiast wiele ludzi tak naprawdę, teraz mam takiego znajomego, który naprawia mi te konsole moje stare, robi tak zwane rekapy, czyli wymienia mi kondensatory na sprzętach i bardzo często z nim rozmawiam i on robi, słuchaj, na przykład taki, nie wiem czy to nazwałbym, nie wiem czy to, robi po prostu najazdy na jakieś domy, które są do wyburzenia i często wyciągają z tego jakieś spektrumy, jakieś Atari, on to odnawia, często daje to do muzeum starych komputerów, z którym współpracuje, a często, wiesz, no nie wiem, czy to sprzedaje, czy coś, także no, są skarby, o których często ludzie nie wiedzą, w miejscach, które warto sprawdzić i on często mówi, że takie rzeczy robi. Ostatnio mówił, że na przykład dostał interfejs stacji dyskietek do Spectrum, co jest mega jakąś podobno rzadką sprawą i ludzie po prostu na całym świecie szukają do tego części, bo to już jest nie dość, że stara rzecz, no to wiadomo, że to już ciężko do zdobyć jakieś rzeczy, które, znaczy elementy, żeby to naprawić. I on to, wiesz, on to naprawia, nie, takie rzeczy, i to do niego ludzie wysyłają to z całego świata i on to, wiesz, bierze, naprawia i przywraca do życia, także to jest fajna sprawa z tym retro ogólnie, że pojawiają się ludzie, którzy dążą do tego, żeby nie zapomnieć o tym, tak, nawet jeżeli coś było mało popularne, żeby to gdzieś pamięć o tym nie zniknęła.
Myślę, że to jest szczególnie cenione wtedy, kiedy jest mało znane. Myślę, że takie białe kruki są najwięcej warte. I szczególnie jak jest ten kanał LGR, nie wiem czy kojarzysz, Lazy Game Reviews czy coś takiego. No rewelacja, jaki on tam sprzęty pokazuje, to jest niesamowita rzecz. Miałem też jeszcze jeden kanał, taki, gdzie jest dużo sprzętu retro. Nie pomnę, jak on się nazywa, mam nadzieję, że ktoś z Discorda mi podrzuci, bo rzucałem ostatnio. Ale ten, co do retro, no właśnie, stare domy, jakieś tam rzeczy po menelach, nie bójmy się tego słowa, książki, to też jest rzecz, którą możecie pochytać, jeżeli wam się w życiu zdarzy, że gdzieś tam będziecie jakąś routerę przetrzymywać, to też jest ten książek, tym bardziej zdarzają się starodrówki. E. Marcin,
No, dzień dobry.
Dobra, dziękuję. Nie, nie grał jeszcze w Call of Duty. To taki nasz inside joke. Niektórzy tego, niektórzy tutaj troszeczkę nie szanują sytuacji, że możesz nie rozumieć inside joke'ów. Tak, mam pytanie tutaj. Znowu z widowni. Czy nadal marzeniem Energika jest jazda na nartach nago, jak to kiedyś powiedział w Polsat Games?
No tak, na razie nie mam nart, więc jeżdżę sobie na nago bez nart. Ale też jest fajnie.
No to bardzo dobrze, nie? Podoba mi się, jak najbardziej. O, to teraz będziemy mieli hardkorowego retro kolesia. Ostrzegałem przed nim, ale jedziemy. Mhm. Dobra, jesteś tam?
Cześć.
No, halo, halo.
Cześć, nie słyszę was. No, już słyszę, dobra.
Etam dzwoni za migi, tak, że musisz mu dużo wybaczyć. Zwięźle.
Nie, właśnie z Dudziego dzwonię. O, jeszcze raz dzwonek się odezwał. Teraz muszę poczekać.
Aha, no, to są skutki używania retrosprzętu jako sprzętu aktualnego, rozumiesz. Etam ma takie przygody, że na przykład zadzwoni do kogoś i stara wersja Skype'a mu cały czas jeszcze robi sygnał.
Wiesz, może on dzwoni jeszcze, wiesz, z Centertela, nie? Tej komórki takiej z walizą.
No nie, ja mam Dudzi.
A, dobra.
Dudzi jest najlepszy. No, ja to powiem wam tak. Znaczy ja oczywiście też się pozbyłem wielu Amig, wielu pozbyłem się w sposób, który dał mi profity, no bo wiadomo, to drogi sprzęt, aczkolwiek żałuję, że nie poczekałem do teraz, bo w tej chwili to ceny oszalały już kompletnie na retro komputerki, tak? No bo ja raczej tutaj w komputerach siedziałem, konsol raczej nie miałem poza PSP, którą mam nadal i poza, nie wiem, czy CDTV można uznać za konsolę, ale CD32 na pewno można.
Mhm. Nie wiem dlaczego, ale no.
No, także powiem tylko tyle, że udało mi się też zrobić taką głupotę jak utylizacja Amig kiedyś. To było chyba w okolicach 2000 roku, kiedy to prowadziłem na około 16 podstacjach tak zwane kanały planszowe na własnych Amigach. No i z lenistwa, że nie chciało mi się po tym jeździć i ich zbierać i też nie bardzo wyobrażałem sobie, jak ja to przechowam. Kazałem je zutylizować. No, dzisiaj tego żałuję, bo to by było paręnaście tysięcy warte, nie? No, także głupota,
masz jakieś głupota. Pytanie do gościa, czy chcesz tutaj coś opowiedzieć?
No, mam właśnie. Czy uważasz, że nie warto właśnie zbierać? Już tam pomijam kwestię kobiety, która tam ciosa kołki, czy tam jakieś wałki, ale to można po prostu nie mieć wałków zawsze w domu. Czy warto po prostu trzymać po to, żeby traktować to jako inwestycję, bo ceny naprawdę idą w górę.
Wiesz co, no zrobiłem kilka filmów, no ze dwa filmy chyba zrobiłem o grach jako inwestycji, może akurat nie tyle konsolach, czyli o grach, ale to co właśnie powiedziałeś, że aktualnie te ceny cały czas rosną i pewnie jakbyś miał te swoje Amigi i sprzedał je dzisiaj, to za dwa lata byś stwierdził, że mogłem jednak te dwa lata poczekać, żeby je sprzedać i tak może być w kółko. Natomiast faktycznie jest to dzisiaj sprzęt retro, jest inwestycją, bo to jest tak popularne i ludzie naprawdę szukają tego i faktycznie można znaleźć ludzi, którzy są w stanie zapłacić ogromne pieniądze za coś, co poszukują i co uważają, że chcieliby bardzo mieć. Więc tak, uważam, że i gry, i konsole mogą być inwestycją na przyszłość, tak? To wiadomo, że to nie jest złoto, że to nie będą tego typu kwoty, ale będą, myślę, że te ceny będą rosły.
Tak, mi się wydaje też, że to jest jeden kierunek, tym bardziej, że na przykład w tej chwili w RTV AGD możemy kupić sobie, to się nazywa DA500 500 Mini, czyli Amiga 500, taka w wersji konsolkowej, tak, za 600 zł i z tego co widzę, to się rozchodzi. No ja bym nie kupił, bo akurat mam w domu 600, więc Amigę, którą zaznaczam, używam zawodowo, bo nadal została się jedna stacja kablowa, gdzie jest obsługiwane to przez Amigę i na niej właśnie powstają projekty. Także mam to szczęście, że mogę, że tak powiem, połączyć to z hobby, z jakimś tam minimalnym oczywiście można by peceta postawić, ale takim dla fanu zabawą profesjonalną, że tak powiem nadal. Mm-hmm.
No i to jest, wiesz, to jest fajne, bo nadal okazuje się, że nawet Amiga, która jest dzisiaj retro sprzętem, nadal może być użyteczna i przydatna. Jakiś czas temu była dosyć głośna sprawa w Łodzi chyba, w jakiejś stacji diagnostycznej.
Tak,
była
tak, tak.
Ona operowana przez Commodore C64.
64 dokładnie, no. Tak. Commodore
także, 64. Także też są takie sytuacje, nie?
No moja Amiga akurat na podstacji stoi od 1999 roku, CDTV, i chodzi już nieprzerwanie, ile to już? 22 lata.
No akurat CDTV to był fajny, ciekawy sprzęt, on troszkę jakby nie wpasował się trochę w swoje czasy. Potem ta CD32 była troszkę taką zmienioną, to znaczy to była 1200, tak, ale z tym CD-ROM-em, który był właśnie CDTV. Ja ogólnie uważam, że z tych wszystkich Amig pewnie jestem w mniejszości, akurat tą CD32 najbardziej sobie cenię, bo łatwo można ją zamienić w 1200 i zmienić ją w pełnoprawny komputer. Natomiast wiele osób uważa, że CD32 to taki trochę już, że wiele osób uważa, że ta konsola się przyczyniła do upadku Amigi, co zresztą było niesłusznie. Ale ja ogólnie mega lubię Amigę i no fajny sprzęcik.
Ja miałem CD32 przerobioną, tak jak mówisz, na peceta, bo Zdechł Laser. Nie wiem, czy to była jedna z tych wad, którą można załatwić, tak jak to James Rolfe pokazał poprzez postawienie czegoś cięższego na CD-ROMie właśnie. Ale wzięliśmy zwyczajnie, nie wiem jak to wujek zrobił, czy nazgrywał tych gier obrazy, cholera wie co. W każdym razie nawrzucał tego rzeczy na dysk. Dysk był spory, bo chyba miał kilkaset już megabajtów. No i prawie cała ta biblioteka gier, które mieliśmy na płytach, była jakoś nawrzucona. Kolonizacja. Bardzo mile wspominam granie w kolonizację na 21-calowym bodajże telewizorze, bo chyba takie wtedy były rozmiary. Albo Skeleton Crew, to jest gra, która też jakoś tak troszeczkę coś tam kosztuje. Mam to jeszcze w domu rodzinnym. Oscar, nie Oscar, widać, wtedy już zauważyłem, zrozumiałem co to jest Engine, bo była jeszcze druga gra, była gra Oscar na Amigę i była gra Trolls. I one się różniły tylko i wyłącznie sprite'ami, nie? Mechanika i wszystko było dokładnie takie same, ale tak naprawdę różniły się tylko i wyłącznie sprite'ami. Wtedy jakoś mi się skojarzyło, że tak to się robi, nie? Że tylko podmieniasz asety i już jest inna gra, nie? No i UFO, Enemy Unknown. Pamiętam, że po prostu jak to widziałem pierwszy raz na telewizorze odpalone i było to intro, i ta muzyka, no to robiłem pod siebie, nie? Aż w pewnym momencie mi zakazali w to grać, nie? Bo się w nocy moczyłem.
No CD32 to muszę wam powiedzieć, że od samego początku miała dołączone dwa ekskluzywy, Diggersów i Oscara.
Diggers i Oscar, mam tą płytę, mam tą płytę.
Znaczy ogólnie te gry na CD32 bardzo często w formie jak były płytowej, no to albo miały muzykę audio, albo miały jakieś intro animowane, na przykład, nie wiem, Alien Bread, Bob and Sticks. Natomiast były oczywiście też gry, które nie różniły się niczym od wersji dyskietkowej, na przykład Lost Vikings. Ostatnio właśnie grałem i sprawdzałem, tam nie ma nic, absolutnie nic. To jest normalnie wersja dyskietkowa, tylko że nagrana na płycie i ona zajmuje chyba z 1,5 megabajta. Natomiast no faktycznie były gry na Amigę, które względem tych wersji dyskietkowych miały więcej tych feature'ów. No głównie jednak, powiedzmy sobie szczerze, szli po takiej, można powiedzieć, taniości i najczęściej było po prostu dodana muzyka audio.
Ale to... Ja miałem akurat to szczęście w Szczecinie, że miałem człowieka, który był redaktorem naczelnym magazynu Kebab, od którego zresztą to Amigę kupiłem. Zresztą dużo sprzętów od niego kupowałem, od Patryka. Natomiast był jeszcze człowiek, który był zatrudniony w jednym ze sklepów komputerowych, bo to były czasy jeszcze, kiedy marki takie własne miały sklepy i produkowały PC-ty głównie, a tam był taki jeden, który był fanem Amigi. No i on ogrywał gierki, które gdzieś tam z Niemiec przywoził, no i potem wystawiał je po prostu jako, foliował je sam chyba i ten. Także miałem bardzo dużo oryginalnych gier na CD32 i rzeczywiście potwierdza, na przykład Sensible Soccer różnił się tym od tego dyskietkowego, że miał soundtrack, który mogliśmy sobie w zwykłym CD-nam nawet odtwarzać, tak? Ładnie grający. Ale były też takie przypadki, jak na przykład wydawanie trzech gier, na przykład Lotus 1, 2, 3, nie chodzi o arkusz kalkulacyjny, tylko wyścigi oczywiście. I były po prostu trzy części na jednym kompakcie, ale muzyka była po prostu na normalnie na Pauli, na układach dźwiękowych. Nie było dodatkowo tracka. Nie?
Masz jeszcze jakieś pytanie o etamie?
Słucham?
Masz jeszcze jakieś pytanie o etamie?
No nie no, myślę tylko tak doradzić, żeby trzymać i powiększać kolekcję. Pomimo przeciwności, bo kobiety tego nie rozumieją.
Tobie akurat radzę sprzedać, nie? Ale tu chyba jeszcze rynkowi przerwałem, bo jeszcze miałem jakiś ripostę, przepraszam najmocniej. Nie, o muzyce gadaliśmy. Dobra, co do muzyki, to wam powiem tylko tyle, że taką w tych dawnych czasach praktykę dosyć konkretną, którą pamiętam, to było to, że dawało się do playerów CD, to była Amiga, czasami to były PC-ty biurowe, dawało się muzykę, albo się dawało właśnie z Amigi CD30 traki z muzyką i to sobie tam leciało. Ja w ogóle kocham z Turikana przede wszystkim muzykę trójeczki, ach, cudowna jest. Ale też pamiętam taką zajawkę, że kolega na przykład grał w Quake'a i ładował tam Queena, nie? Zawsze Queen mi się z Quake'iem kojarzy jedynką, nie? Muszę powiedzieć, że ten Saigon, jak był ten bicycle kawałek i się rozpierniczało wszystko dookoła, to było niesamowite przeżycie, nie? Ale mieliśmy jakieś takie dziwne podejście do tego Seedromu wtedy, muszę powiedzieć. No, on był taki, nie wiem jak to jest, ale on był chyba troszeczkę separate, nie? Był oddzielony od tego wszystkiego. Można było go indywidualnie puścić. Jakoś to nawet nie wymagało chyba często aplikacji w Windowsie. Można było po prostu...
Nie, przez audio działało po prostu, podłączało się tylko jeden kabelek do płyty głównej. Audio mogło grać nawet jak nie miałeś tej... Znaczy mogłeś ją odsłuchiwać tą muzykę bez jakby uruchamiania gry, nie?
Często w pierwszych kompaktach, tych jeszcze tam razy jeden, razy dwa, były w ogóle przyciski. Oprócz eczektu były przyciski normalnie przewijania utworów i play.
To faktycznie, no, także były takie przyciski.
Także rzeczywiście wystarczyło, tam było takie kluczowane czterobodaj pinowe złącze do płyty. I
a rozwaliła wam się kiedyś płyta w środku?
No mi się raz rozwaliło faktycznie. W jakiejś takiej słabej chyba jakości. Nie pamiętam dokładnie z czym to była płyta, ani co to była za płyta, ale pamiętam, że CD-ROM był chyba 52 razy. Jak ona się zaczęła wirować z taką prędkością, to się roztrzaskała faktycznie w środku.
No mi się rozwaliła, ale to właściwie to była moja wina, bo zaklinowała mi się bo w nagrywarce i, no i swoim sposobem, jak już nie dało rady w żaden inny sposób, to po prostu wyrwałem kieszeń, a płyta pękła, wbiła mi się pod skórę i krwi było co niemiarę. Także tak po swojemu, że tak powiem, rozwaliła mi się płyta, ale odkręcenia to nigdy nie.
Dobra, panie Tamie, dziękuję. Dzięki za telefon, hej. Tutaj znowu Superbelkas zadaje sensowne pytanie na tory współczesne, chcę z tym wszystkim zwrócić. Co ty myślisz o cyberze, nie? Bo ja nie wiem, tak podejrzewam od tego, nikt wprost nie powiedział, ale mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że ten pan to był jednym z beta testerów cybera, bo Nigdy się nie wysypał, ale, no, że tak powiem. Co sądzisz o cyberze? O, czyżby jakieś problemy techniczne tutaj? Aha. Momencik. No tak, dzwoniły tam. Dobra, to robimy ten. Robimy chwileczkę na przerwę muzyczną. Ja wszystkich rozłączę i podłączę się jeszcze raz. Dobra, moi drodzy, skoro mamy problemy natury technicznej, no to musimy sobie zapodać jakąś muzyczkę i wrócimy zaraz do nadawania. Co by tutaj zapodać, żeby nas nie zrzuciło? Jakiś mały New Retro Wave, 3 minuty, Safari Ocean Dreams.
No hej, co tam się
No, tak jak cię uprzedzałem, nie? Zadzwonił nasz szczeciński korespondent, który jest wielkim fanem retro i dzwoni z Amigi, no i się stało, nie?
Okej.
Tak to bywa. A to jest urok nocnego radia. Już nawet przepraszam tutaj na czacie. Dobra, o Cyberpunka pytałem.
No dobra, wiesz co, no to jest tak, byłem jeden z kilku, znaczy z pierwszych osób, które widziały ten pokaz zamknięty na samym początku na Gamescomie. Za ten pokaz dostawało się wtedy taką śmieszną figurkę tej dziewczyny, nie wiem czy kojarzysz, z tymi ostrzami, to chodzi na eBayu teraz jakieś chore pieniądze. W każdym razie ja już byłem wtedy, mówiłem, to można sobie znaleźć potwierdzenie na moich filmach, że ten Cyberpunk na tamtą chwilę nie wyglądał.
No.
Mijały kolejne miesiące, jeździłem na kolejne pokazy i cały czas mówiłem to samo, że to w mojej opinii to nie będzie taki hit, jak się wszyscy spodziewają. Ostatnie moje spotkanie z CDP-em było 2 tygodnie przed premierą, gdzie mogłem jako jeden z pierwszych osób zagrać faktycznie w Cyberpunka, bo te wszystkie pokazy były niestety reżyserowane, to znaczy ktoś grał, a my oglądaliśmy. Ale teraz mogliśmy faktycznie zagrać sami. I wiesz, to co mnie zdziwiło, 2 tygodnie przed premierą nie można było nagrywać gameplayów. Więc coś było na rzeczy. Mogłeś, nawet nie mogłeś fotki zrobić, tylko mogłeś fotkę zrobić ze screenu tytułowego, więc coś było na rzeczy już wtedy. I też mówiłem, że coś tutaj nie gra. I faktycznie pograłem w tego Cyberpunka i stwierdziłem, to również jest jakby zarchiwizowane na moich filmach, że no jest okej, okay, ale nie jest super, tak, że to takie sobie, no do zagrania, ale nic jakoś specjalnie szczególnego. No i cóż, no historia pokazała, że miałem jednak rację, stało się jak się stało. Uważam, że Cyberpunk nie jest ogólnie totalnie złą grą, jest spoko, tylko faktycznie zabrakło mu porządnego, naprawdę porządnego doszlifowania.
Ja kupiłem Cyberpunka, to była pierwsza gra, na którą się szarpnąłem, z GOGa, na którą się szarpnąłem nie w GOGu, tylko na Keystore, nie? I bo jeżeli coś jest dostępne na GOGu, czekam na promocję, kupuję na GOGu. Taką mam zasadę i tyle, nie? Ale tutaj sobie myślę, nie. Jak są dystrybucje płytkowe, latają po takiej cenie, teraz sobie klucz po tyle kupię, nie? No i co? I kupiłem poniżej tej stówki, bo taki był ten. Teraz są jeszcze taniej. Czekałem do tego patcha 1.3. Nie tego najnowszego, tylko jeszcze poprzedniego, który już niby tak troszeczkę pozmieniał. No, słuchaj, mam laptopa z 1070, 16 GB RAM-u, dysk Samsung Evo. No, dziwna rzecz. Pierwszy ten prolog chodził zajebiście, nie? Ale później wchodzę w pierwszy akt i nagle są spadki jakieś, nie? Nagle patrzę, że chłopki zaczynają się jakoś dziwnie poruszać. Wysypało się masa tych błędów, a ja już byłem, wiesz, hooked, nie? Już mnie to zajerało, bo jestem wieloletnim mistrzem gry Cyberpunka. Mam w głowie, kurde, wszystkie chromebooki i te rzeczy. I cholera jasna, strasznie się odbiłem od tego, bo dalej, mimo tych patrzy, ta gra jest spieprzona, nie? I no, widać, że pomysł na główny quest był świetny i fajnie jest dość dobrze dorobiony, ale te poboczne side questy są jeszcze niedorobione, nie? Do tego jeszcze jest masa bugów, nie? I nie wiem, czy oni coś z tym zrobią, bo z No Man's Sky coś zrobili i żałuję, że nie kupiłem, jak było tanio.
Tak, tylko wiesz, to jest jedna mała różnica, sorki, że ci przerwę. No Man's Sky zaczęło powstawać od nowa po tej wpadce, więc Cyberpunk oczywiście ma błędy i tam są tak fundamentalne, jakby trzeba by zacząć w zasadzie to budować od zera. To nie, żaden patch tego nie poprawi, niestety.
I to mnie boli, kurde, że jeszcze ty to mówisz. Okej. Okay. Powiem tak. Ja dalej chcę się oszukiwać, że można to jeszcze naprawić, nie?
Co, ja mam wrażenie, że Cyberpunk stał się teraz dla CDP-u trochę kulą u nogi, bo sprzedaż już nie wzrośnie, niezależnie od tego, co zrobią, jaki patch się nie pojawi, sprzedaż już tej Cyberpunka nie wzrośnie, więc To oni tak troszkę, wiesz, zapowiedzieli, że będą te DLC-ki i teraz jakby, wiesz, oni się trochę z tym męczą, wydaje mi się. W planach się pojawił Wiedźmin 4, kiedy będzie zapowiedź, jeszcze nie wiadomo, ale krążą pogłoski, że ten Wiedźmin 4 od CD-u powstanie. I ten Cyberpunk trochę taki jest, wiesz, męczą go, robią te patche, ale społeczność jakby cały czas jest negatywnie nastawiona. I wydaje mi się, że oni sobie doskonale zdają z tego sprawę, że czegokolwiek nie zrobią, czy może inaczej, wszystko, co są w stanie zrobić, żeby naprawić tego Cyberpunka, jest niewystarczające.
Ja tego nie kumam. Dlaczego to się tak dobrze sprzedaje? Bo jak te 2 miesiące temu w moje łapy wpadł prosiak, to jakoś gdzieś mniej więcej wtedy z powrotem do sklepu wrócił Cyberpunk do PS Store'a i patrząc na pierwszym miejscu. Bo to fakt, nie? Jak? Czemu? Nie pojmuję tego, mam takie dziwne wrażenie i to też jest jakieś takie emblematyczne, jeżeli chodzi o tę grę, bo ta gra jest o tym, jak złe są korporacje, a przynajmniej ten świat, gra może niekoniecznie, ale świat taki ten jest cyberpunkowy, nie? O to chodziło Pondsmithowi i temu tam Gibsonowi. Ale korporacja finalnie chyba na tym zarobiła, tak mi się wydaje, nie? Oni to wypuścili, wiedzą, że będzie hype, to się sprzedaje mimo wszystko.
No wiesz, no to jednak trzeba przyznać, że hype, jaki był nakręcony tutaj z mojej strony, mogę tak powiedzieć, totalnie, jako totalny amator, że ten hype został rozkręcony o wiele za wcześnie. I bardzo trudno podtrzymać zainteresowanie chyba 2 lata przed premierą, tak? To chyba pierwszy raz się pojawiły jakieś doniesienia, czy nawet więcej. I teraz podtrzymać to zainteresowanie graczy jest bardzo trudno przez taki długi czas, więc też no, trzeba sobie przyznać, tutaj też trzeba przyznać, że zostały w to wpompowane ogromne pieniądze, jakich chyba żadna gra się nie może pochwalić takim budżetem marketingowym jak Cyberpunk. No i myślę, że to jest też tutaj żniwo zbiera właśnie to, że tak ogromna kampania reklamowa jednak spowodowała, że gracze no, grają w te gry, tak? Natomiast pamiętajmy też, że wielu graczy kupiło to na PlayStation 4, no i powiedzmy sobie szczerze, no na PlayStation 4 ten Cyberpunk, no niestety nie wyglądało to dobrze, tak?
Na prosiaku, się dwoją i troją. Jakoś lepiej. No, czy nie?
Wiesz co, ja nie grałem akurat na prosiaku, ale grałem w tą wersję z Xboxa, co prawda grałem już na Series X, ale z tą wersję z Xbox One i tam była masa bugów, nie? Ja nawet takiego streama zrobiłem, to tam wiesz, w zasadzie cały ten stream to był festiwal różnych bugów i błędów, które na każdym kroku były, nie? Niemal na każdym kroku.
Przykre to jest. I też dużo jest feature'ów, które są niedostarczone, nie? Nie ma tego kamuflażu termooptycznego, który jest taki staple, taką wiesz, podstawą cyberpunka, kojarzy się z tą sceną z Ghost in the Shell, gdzie tam motoko tak skacze w dół, spada, znaczy się i no tak, się kamufluje nagle, nie? Te całe mantisy, te razor blades, które jakoś jak prowadziłem, czy grałem jako w RPGa, to nie były super ten, ale są tam w niektórych kręgach super ważne, też są bezużyteczne, też nie są jakąś turbobronią. Nie pojmuję tego, dlaczego to było hypione. No i przede wszystkim skalowanie mi się nie podoba. To, co lubiłem w cyberpunku RPG-owym, papierowym, to było to, że jak już twoja postać nie była totalną niemotą, albo NPC nie był totalną niemotą, to zawsze była szansa, że ci głowę przy samej dupie, nie? Będzie miał to w broni, będzie miał to w karate, czy czymś takim, jest szansa po prostu, że ci zrobi takiego szlaga, że się poskładasz, nie? Musisz być naprawdę jakimś mega tym, jak on się tam nazywa, ten Adamem Smasherem, nie? No to może wtedy ci nie rozwali od razu. Strasznie mi się to podobało w Cyberpunku. Ja wiem, że to nie jest specjalnie gamingowe teraz obecnie, do tego zaraz przejdziemy. Ale to mnie odrzuciło, bo ten level scaling jest jeszcze gorszy niż w Oblivionie, moim zdaniem. Po prostu. Wziąłem sobie chłopka wypakowanego, szczepy ogromne, cudawianki, znalazłem legendarne rzeczy, legendarne bronie, idę gdzieś tam, ktoś do kogoś strzelić, a wiesz, dostał z przeciwmateriałowego karabinu i się podrapał, nie? Że go komar ukrył. No kurde, bardzo.
No wiesz co, no to jest właśnie to skalowanie, ja tego nie lubię w grach, nie? Bo ja ogólnie w gry RPG gram tak, że bardzo pakuję na początku postać, że potem sobie w miarę łatwo całą grę przechodzić. I faktycznie w Oblivionie się tak nie dało, bo tamte skalowanie było straszne, dlatego to jest jeden z moich najmniej ulubiona gra z serii The Elder Scrolls. No faktycznie, no wiesz, to jest dlatego, żebyś cały czas miał wyzwanie. Skalowanie poziomów jest po to, żebyś miał cały czas wyzwanie, żebyś się nie nudził, tak? Ale też jest, z drugiej strony trzeba patrzeć też na to, że skoro ja poświęcam, nie wiem, 40 godzin na levelowanie postaci, to chcę być potężny, nie? A nie żeby cały czas gra podnosiła swój poziom, żeby cały czas stawić, bo wtedy jakby to nie ma sensu w ogóle, nie?
I to jest, wiesz, to jest kolejne pytanie, które było na tej liście, którą ci wysłałem, i do niego chcę nawiązać, bo ja się sam na tym łapię. Nie wiem, czy to jest kwestia konsoli, że mnie tak to rozleniwiło, że sobie walnę się przed tym, biorę pada, walnę się przed tym na kanapie. Swoją drogą, słuchawki Astro, ja rozumiem, że są cudowne, ale muszę wstawać i je wyłączać za każdym razem. To też mówiłeś o takim czymś, że trzeba płytę włożyć, nie? I to tak strasznie ten experience niszczy. Są jeszcze inne rzeczy, które mogą to zniszczyć. Ale ja nie mam ochoty grać w gry teraz, które są trudne. I wiesz, od czego się odbiłem? Nie zgadniesz. Od The Last of Us się normalnie po prostu odbiłem. Jedynki. Od tych,
że za trudne?
Nie, o tych klikaczy, nie? Ta mechanika mnie wkurzyła. Aha. Trudne też, nie? Ale ta mechanika, okay. Tych, wiesz, w świecie, gdzie masz tony metalu i wszystkiego, masz tylko, możesz mieć przy sobie trzy połówki nożyczek, nie? No to jest tak kretyjskie. Ja rozumiem, że to jest bardzo past gen, ale chodzi o sam fakt tego, że się od tego odbiłem, nie? Że jestem już zbyt wygodny, bo kiedyś bym to wziął na klatę, nawet bym nie pierdnął, nie? Kurde, będę grał, jest ciężko, ale będę grał. A tutaj teraz, no... Jakoś mnie to odrzuciło.
No wiesz, prawda jest taka, że coraz więcej ludzi jest graczami. Badania chyba z, nie wiem, 2008 roku, to już trochę może stare, ale co szósta osoba na świecie jest graczem, więc...
Oni wiadomo, wliczają nie... komórki. No proszę cię.
Tak, też, tak, ale też to jest tutaj, do tego też nawiążę właśnie. I nie każdy gracz jest graczem hardkorowym. Większość to są tak zwani gracze casualowi, którzy kupują konsolę, jedną grę na pół roku i im ta gra na pół roku starcza. I gry muszą być przystępne, jak najbardziej przystępne, bo muszą być jak dla największej właśnie liczby graczy. Więc te gry są ogólnie coraz łatwiejsze. Akurat tutaj, co przytoczyłeś, ten przykład z The Last of Us, no to tutaj myślę, że chodzi o głównie, że po prostu nie przypadła ci mechanika do gustu. Natomiast wiesz, są gry, na przykład From Software robi gry, które są dla hardkorowych graczy, tak? Tam Sekiro, Dark Souls, Demon's Souls. To są gry przeznaczone dla osób, które lubią duży, wysoki poziom trudności. I to są gry, które... To nie są gry, które są, wiesz, dla wszystkich tak naprawdę. Wiele takich casualowych graczy się od tych tytułów odbije, bo wiesz, nie będą mogli przejść pierwszego bossa, bo to za trudne i tak dalej. Natomiast wiesz, gry mają dzisiaj być... Masz fajnie przy nich spędzać czas przede wszystkim. Masz fajnie się bawić. I te gry ci to dodają, tak? Masz rozgrywkę na tyle wyważoną, żeby wiesz, się nie przemęczyć. Zazwyczaj są jeszcze te poziomy trudności, które są już odpowiednio niższe niż kiedyś. I możesz sobie nawet czasami grać, wiesz, jak jest już jakiś taki hardcore totalny, to gra się sama przechodzi, a ty sobie siedzisz, cieszysz japę, że fajna gra, nie? Także to wszystko wiąże się z tym, że no coraz więcej ludzi gra w gry i coraz więcej ludzi, jakby te gry muszą być dostosowane do coraz większej liczby osób.
No, okej, okay, to też tak to widzę, nie? Natomiast, wiesz co, ma problem troszeczkę z tymi From Software'ami, może tego nie ogarnąłem, czy tam jest demo, czy nie, bo tak sobie oglądam i zagrałbym, kurde, w to Sekiro. Demon Souls mnie odrzuca, bo są te wielkie takie, nie lubię tych wielkich mieczy jak Final Fantasy. O Boże, pataka, nie? Kompletna, to strasznie jest dla mnie, ja takim jestem troszeczkę frikiem historycznym, to jest dla mnie zbyt nierealistyczne. Sekiro, wiem, że też są różne krzywe akcje z fantasy, ale myślę, że to w mojej tej sweet spocie się jeszcze zmieści. No i chciałbym zagrać, szczególnie po Tsushimie, która jest nie? No i wiesz, Sekiro, gram, cyk, w demo i bym wiedział, na czym stoi. Jest taka opcja na tym, na Play Store? Nie widziałem czegoś takiego. No kurde, Sekiro zabija. No i też mnie chłopaki tutaj, PlayStationowcy, odradzają mi granie w Sekiro. Skąd ja mam wiedzieć? No mam wyłożyć X kasy i nagle będzie kupa?
Teraz troszkę się zmieniły te czasy, kiedy gry kiedyś dostawały swoje demka i mogłeś każdą grę sprawdzić. Teraz wiesz, jest tak, że te materiały prasowe, które są wypuszczane z danej gry, są tak bogate i tak jest ich dużo, że w zasadzie kupując grę jesteś w pełni świadomy tego, co kupujesz, o czym jest gra. I bardzo często, jeżeli już jesteś jakimś takim turbofanem, znasz już pierwsze 3 godziny rozgrywki, więc z filmów na przykład na YouTubie, więc te dema wydaje mi się, że są reliktem przeszłości i bardzo często nie opłaca się ich wypuszczać, skoro i tak wszystko możesz obejrzeć na YouTubie.
No ale to wiesz, to nie jest to samo, tak? To granie, a obejrzenie na YouTubie
nie jest to samo. Zgadza się. I tu jest kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, że rodzi się nowe pokolenie graczy, może już się nawet narodziło, czyli gracze, którzy przechodzą grę na YouTubie.
O, dziękuję Tomisiu tutaj za sowitego donate'a. Dodatkowe fundusze marketingowe dla Nocnego Radia. Więcej takich zacnych gości jak ten dzisiejszy. Cała Kalifornia pozdrawia Energika. Tak, nasz kierowca Tesli cię serdecznie pozdrawia.
Pozdrawiam Kalifornię. No, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda odwiedzić.
No to słuchaj, jak będziesz szukał kogoś z San Diego, to wiesz, to nas zagadaj, my cię tam pokierujemy, będziesz miał przewodnika i wszystko. Naprawdę, poważnie mówię.
Na razie najdalej byłem w Chinach.
No byłeś w Chinach, no chcesz coś o tym opowiedzieć?
Nie wiem.
Ja też nie wiem, czy bym chciał o Chinach opowiadać, jakbym tam był. Ale mieliśmy prowadzącego, który miał żonę Chinkę i nie będę opowiadał więcej. Chiny jakie są, każdy widzi. Pamiętajcie, gier bez zdechów, więc śledźcie wasze zamówienia i co się z nimi dzieje. Sekiro to najtrudniejsza gra od From Software, ale ja nie wiem, jakie są gry od From Software i bym musiał piracić. I to jest ten paradoks, bo ja jakieś 3 lata temu się wzbyłem piracenia, nie? Nie, na moich maszynach piractwa nie będzie, nie? I tyle, no nie piracę. Jak ja mam sprawdzić właśnie takie coś? Nie ma demka. A bardzo bym chciał tych gier From Software spróbować, to kurde... Nie chcę. No, zwyczajnie nie chcę piracić, żeby to sprawdzić.
Znaczy wiesz, no, jeżeli gra jest na przykład na PC-cie, to do 2 godzin może się oddać i odzyskać kasę, nie? To także możesz sprawdzić, tak? Sekiro akurat jest na PC-cie, jeżeli ci się nie spodoba po 2 godzinach gameplayu, no to wracasz po prostu.
O, i to jest pomysł.
Ale... Może nawet to jest lepsze niż demka, nie? Tak naprawdę.
No tak, ale wiesz, może jakieś Polacy przeze mnie przemawia, mam z tyłu głowy, że jednak to jest taka kasa, która zostanie tam utopiona już na tym Steamie i ona tam będzie musiała być. Chociaż z drugiej strony ile... Jednak kurde kupuję te gry na tym Steamie. No to nie bądźcie jak ja, weźcie i zapodawajcie te triale sobie na Steamie. Miałem takiego kolegę, który to skamował często, że tak grał jakoś dziwnie ostro i robił jakiś szachermacher z komputerem nawet, żeby to nie było pokazane, że 2 godziny grał, ale przestał w pewnym momencie. To nie dlatego, że zaczął lepiej zarabiać.
No nie. Tak.
Niech zobaczę, jak to wygląda. Tutaj mam o Tsushima pytanie. Jak ci się Tsushima podoba? Grałeś ten Iki dodatek Director's Cut?
Tak. Tsushima jest super. No Iki to niedawno recenzję wrzucałem. Bardzo fajna naprawdę pod kątem tego, jak pokazano Japonię. To chyba jedyna taka gra, która tak świetnie to zrobiła. Nie wiem jeszcze jak ta Yakuza Kenzan, ale to nie grałem, bo ona tylko w Japonii wyszła, ale nie sądzę, żeby to było tak dobre jak Tsushima. Naprawdę pod kątem takim historycznym przygotowaniem to jest niesamowite. Super gierka, która pokazuje, że jeszcze można z tych otwartych światów coś ciekawego wycisnąć, a nie cały czas trzepać to samo, nie?
Ale on nie był taki różnorodny jak w Red Deadzie, mimo wszystko.
Wiesz co, może nie, ale to są zupełnie inne gry, wydaje mi się. Nie chodzi mi oczywiście o fabułę, bo to jest oczywiste i setting, ale sam świat, jakby sama mechanika Red Dead Redemption, tam była gra była bardzo powolna, nie? Red Dead Redemption, ona się bardzo wolno rozwijała, co gracze bardzo często zarzucali, że to jest w zasadzie zanim, wiesz, doszło do czegoś, to już się znudzili, nie?
To zabiło multika.
No, a tutaj mamy, bardzo jest taka dynamiczna ta gra, te pojedynki są fajnie zrobione, bo mamy ten system bloków i kontr, który Teraz jest bardzo często w grach właśnie ten system walki wrzucany i to jest zupełnie inna, nie? Nawet wiesz, wizualia tej gry są niesamowite, wiesz, jak przejedziesz się na koniu po polu pełnym jakichś kolorowych kwiatów, to naprawdę ta japońskość z tej gry niemal się wylewa.
No, dokładnie, ta japońskość się wylewa. I to było moje marzenie, nie? Ja myślę, nie wiem, dlatego chyba to community mi rzuciło tym playakiem w mordę, żebym w końcu sobie zagrał w tą ciusimę. Udało się i dziękuję wam raz jeszcze. I będę jeszcze długo dziękował. Moja żona pyta, zapytaj, czy Tsushima, czy RDR 2?
Wiesz co, obydwie gry były naprawdę w porządku i nie miałem tutaj, nie mam jakiegoś faworyta. Mi się bardzo Red Dead Redemption podobał z tego względu, który właśnie wcześniej wspomniałem, że ta gra była taka powolna, wolno się rozwijała. Była takim jakby troszkę zaprzeczeniem takich szybkich open worldów, na przykład, które wydaje Ubisoft, nie? To był jakby taki troszkę, mało było w tym, może powiem tak, Rockstara, mniej takiego szaleństwa, bardziej taka wyważona i mi się to bardzo podobało. Ja jestem ogólnie wielkim fanem Dzikiego Zachodu w grach i bardzo lubię te czasy i chętnie ogrywam. Natomiast Tsushima była czymś według mnie świeżym, czymś co jeszcze czegoś takiego nie było. Niektórzy twierdzili, że pierwsza taka gra będzie właśnie od Ubisoftu, bo będzie Assassin's Creed w Japonii. To już krążyły plotki od lat, że to się w końcu pojawi. Ale cieszę się, że zrobiła to jednak Insomniac, bo myślę, że Ubisoft by to zarżnął, wiesz, i to by wyszedł kolejny Assassin's Creed i kolejna gierka w zasadzie taka sama jak poprzednie, chociaż tutaj oddaję honor Valhalla, naprawdę dużo się zmieniło.
No to taka pytanie do ciebie, czy jak nie grałem w te... Ja miałem pecha, bo ogólnie jestem, wiesz, człowiekiem historycznym, lubię te klimaty i tak dalej, i wybrałem sobie mój ulubiony okres historyczny, który chciałem w Assassin's Creed zagrać, czyli wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. No i chyba trafiłem na najgorszą część, a przynajmniej najbardziej zabagowaną. I odbiłem się od tego momentalnie, nie? I od tej pory jestem uprzedzony do Assassin's Creedów. Natomiast coś mi mówi, człowieku, zagraj w Valhalla. Warto tak solo sobie kupić Valhalla?
No ja powiem ci, że do tej pory moim ulubionym Assassin's Creedem był Black Flag, bo to była świetna gra o piratach, ale kiepski Assassin's Creed i może dlatego właśnie. I Valhalla jest dokładnie tym samym. To jest kiepski Assassin's Creed, ale jest świetna gra o Wikinga.
A to jest drugi Assassin's Creed, którego chciałem zagrać, Black Flag. Słyszałem też ostatnio bardzo dobre opinie i myślę, że to jest dobra, okej. Okay. Pochytam sobie. Pan Maruda pyta, czy warto dzisiaj grać w Yakuzę i od której zacząć? Ja dobrze kojarzę? No, Yakuzę bardzo lubisz?
Tak, jestem jedną z pięciu osób w Polsce, którzy grają w Yakuzę. A jedną na pewno może z dwóch, którzy grają w Yakuzę od czasów PlayStation 2. Tak, Yakuza jest jedną z moich ulubionych serii. Niedługo wyjdzie Lost Judgment, czyli taki spin-off Yakuzy. 20 chyba 2 września, ile dobrze pamiętam. Od której części zacząć? No to jest ciekawe, bo Yakuza ma jakby tą ciągłość historii. To jest jakby co każda kolejna część jest jakby no cała ta historia się łączy, tak, we wszystkich częściach. Ja ogólnie bym polecał od pierwszej części zagrać, a w Yakuza 0 zagrać na samym końcu, bo wtedy to nagle się fajnie, ładnie wpina. Kiedy już wiesz, znasz jakieś fakty, grasz w Yakuza 0 i poznajesz, że no to jednak dlatego. Także to jest fajne uczucie. Jest też szkoła, żeby zacząć od zera, czyli od zerowej Yakuzy i poznawać całą historię tak jak szła. Natomiast mi się wydaje, że lepszym pomysłem jest grać tak jak tworzyli twórcy, nie? Czyli po kolei.
No, mamy dzwoniącego, kapitan potrzeba, zamieniam się w uszy.
Witam bardzo serdecznie. No i na sam początek witam Krzyśku, witam Zenonie. Cześć. Na sam początek miło mi cię znów usłyszeć. Mogę powiedzieć, że to PlayStation 4 pierwszej rewizji, które kiedyś parę lat temu od ciebie kupiłem, cały czas służy u mojego kolegi, także działa cały czas.
Ale ode mnie czy od kogo? A,
nie, od ciebie.
Ode mnie?
Tak.
Ode mnie kupisz PlayStation, okej. Okay. Ale nie pamiętam, że sprzedawałem.
Okay. Tak, także, Także tak się zdarzyło, ale tutaj z paroma takimi bardziej technicznymi pytaniami. No. Przede wszystkim jedna taka rzecz. W momencie, może inaczej zacznę. Niektóre gry istnieją, są zaprojektowane w ten sposób, że gra stara się, żeby to było dla nas fajne. Gra pomaga nam w tym, żeby gracz wygrywał, żeby był zadowolony i można zauważyć na twoich streamach, no tutaj oczywiście mrugnę oczkiem w stronę Zagrajmy w Krapa, ale też na innych, że masz pewien taki dryg do eksploatowania rzeczy w grach, że idziesz tam, gdzie producenci bardzo chcieliby, żebyś tam nie poszedł. No i moje pytanie to jest, no, pytanie, czy tutaj nie wiem, czy jakoś zawodowo kiedyś byłeś związany z tetowaniem, czy może to wynik, bo tylko i wyłącznie z setek tysięcy godzin, które spędziłeś przy różnego rodzaju grach, takie podejście, które widzę w testerach oprogramowania gdziekolwiek, tak? Gdziekolwiek tylko się nie znajdę, bo z zawodu jestem programistą i też jeszcze tutaj będę się parę razy do tego odwoływał. Masz faktycznie jakiś taki niesamowity skill do wyczajania takich rzeczy. No i pytanie, czy to się wzięło tak tylko i wyłącznie z wielu godzin przegrania, czy może, nie wiem, czy może faktycznie gdzieś pracowałeś jako tester albo coś w tym stylu?
Wiesz co, nigdy nie zgłębiłem tego tematu. Faktycznie to jest rzecz, którą, to jest moje przekleństwo, że każdą grę potrafię powiesić. To się dzieje jakby niezależnie często ode mnie, ale faktycznie potrafię jakby wychwytywać miejsca, gdzie wchodzić w miejsca, które nie życzą sobie programiści, jak to się ładnie mówi. Ale nie pracowałem nigdy jako tester gier. Nie wiem, skąd to się bierze, wiesz? Możliwe, że to jest podłoże ma w ogranych setkach tysięcy godzin w innych grach, że już po prostu jakby to wyczuwam nawet naturalnie, gdzie może coś takiego znaleźć, ale faktycznie jest to, znaczy tak jak mówię, to jest rzecz, która często mnie często wkurza, wiesz? Bo wiesz, wrzucam streama, zaczynam w coś grać i gra się wiesza, nie? Bo coś zrobiłem nie tak. I wiesz, ludzie o, tu, wiesz, lamisz i tak dalej. A to często, wiesz, często nie, jakby to nie wynika ze mnie, nie? To po prostu gra jest zepsuta. Ale tak, to jest słuszna uwaga. Natomiast nie pracowałem jako tester i mam chyba taką naturalną zdolność wykrywania problemów.
Jak to właśnie mój znajomy, swoją drogą tester software od 10 lat, powiedział, to ja tego nie popsułem, to już było popsute.
No właśnie.
Ale tak, ale tutaj naprawdę ten, nie wiem, jakiś taki dryk, jakaś magiczna wizja, jakieś podejście do tego bardzo, bardzo widać w twoim podejściu. Natomiast twojego Twitcha nie śledziłem. Sam jestem, wiesz co, bardzo uprzedzony do Twitcha i chciałbym cię też trochę pociągnąć za język odnośnie Twitcha, odnośnie streamowania gierek. Ze względu na to, że sam kiedyś tam spróbowałem jako, no powiedzmy, power gamer, bo gram dużo i gram często i gram namiętnie, natomiast kiedyś spróbowałem się tutaj pobawić i tak znaleźć coś dla, nie wiem, dla mojej kategorii wiekowej tak plus 30. Powiem tak, da się, natomiast jest to w pewien sposób utrudnione i ty jako gracz taki bardziej profesjonalny, to nie wiem, jaka jest twoja opinia na temat przykładowo polskiego rynku Twitcha wobec zagranicznego rynku Twitcha, czy to wszędzie jest tak bardzo zraczałe? Jakie są twoje wrażenia na ten temat?
Wiesz co, Twitch akurat nie jest moim jakby podstawowym kanałem streamowania. On jest troszkę dlatego, że ludzie chcieli, bo część po prostu siedzi na tym Twitchu z przyzwyczajenia. I jakby ja nie streamuję tak, że jest to streamowane tylko na Twitcha, tylko robię multistreamy, czyli równocześnie stream idzie i na YouTube'a, i na Twitcha. I ludzie w tym samym czasie wchodzą na ten sam czat i ja ich widzę i możemy rozmawiać. Natomiast wiesz, Twitch ma tą przewagę nad YouTube'em, że jest o wiele lepsza jakość. To już zauważyłem wielokrotnie. YouTube niestety strasznie tnie tą jakość w momencie, kiedy gra się, szczególnie w retro gry, to jest bardzo widoczne. Twitch faktycznie tą jakość ma o wiele lepszą. Natomiast nie mam tylu osób na Twitchu obserwujących, żeby stwierdzić, że tutaj mamy to środowisko jakoś strasznie zraczałe i dużo jest tego typu zachowań, bo w sumie ci ludzie, którzy na Twitchu siedzą, to są jednostki, nie? To jest, wiesz, 68 osób. Wczoraj na przykład z 2000 osób, które oglądały PlayStation Showcase, chyba z 80 było z Twitcha.
Okej, a powiedz mi jeszcze, czy może kiedyś, tak trochę wracając też do, czy może poruszając twoją historię, czy kiedykolwiek próbowałeś się bawić samodzielnie w tworzenie jakiejś gry od strony programistycznej?
Oj nie, nie, wiesz co, ja to z programowania jestem zupełnie nie czaję tego. Już kiedy wielokrotnie próbowałem uczyć się języków, ale nie mam do tego głowy. Aczkolwiek pracowałem przy chyba 3 grach, tylko to były gry jakieś online'owe, jeszcze za czasów, kiedy gry pojawiały się na Flasha, robiłem grafikę do jakichś gier. Nawet ostatnio jakiś widz znalazł jakiś trailer jakiejś gry, który robiłem. Dawno, dawno temu. Natomiast w kwestii programistycznej nie, nie. Niestety próbowałem kilka podejść, nigdy mi się to nie udało, nigdy nie potrafiłem tego okiełznać i chyba już nie okiełznam teraz.
Krzysiek, jak ty to skończyłeś na informatykę?
Co? Jak ja byłem na grafice komputerowej.
To nic tam miałeś programowania?
Miałem, ale to wiesz, tam programowanie. Wiesz, ja na przykład programowanie to miałem w Turbo Pascalu.
No, to ja wiem, to był taki ślepy zaułek słynny tamtych czasów.
No, Turbo Pascal to Delphi. Był język matematyczny. Tam nie trzeba było zbyt wiele umieć. Trzeba było nieźle matematykę znać i można było ogarniać.
No, ja sam zaczynałem od Turbo Pascala, a teraz się z tego karmię, także no nie z Turbo Pascala, co prawda, ale to był mój gateway drug do programowania. Jeszcze jedno takie pytanko, które wcześniej Zenkowi wysyłałem, a którego nie zadał, jakoś chyba przypuszczalnie oczekując na mój telefon. Na samym początku audycji rozmawialiście o game changerach, rzeczach, które faktycznie coś bardzo dużego wrzuciły i chciałbym cię zapytać o Kinecta i Nintendo Wii, czy przypadkiem właśnie czy nie sądzisz, to znaczy to jest moja opinia, że faktycznie wyrzucenie tego kontrolera, czy właśnie sprowadzenie kontrolera do kontrolera Nintendo Wii, czy właśnie tych dildo z PlayStation 3, nie było właśnie takim game changerem, na które rynek gier, na który rynek producentów gier nie był zwyczajnie gotowy, żeby wyrzucić ten kontroler z rąk i jednocześnie, żeby przerzucić kontrolę tylko i wyłącznie na nasze ciało. I taka moja opinia, że zabrakło wystarczająco zdolnych programistów, którzy by to wykorzystali, ale jeżeli by to trafiło na trochę lepsze czasy, faktycznie mogłoby to zrewolucjonizować rynek gamingowy. Szczególnie Kinect pod tym względem.
Znaczy wiesz co, akurat faktycznie Kinect okazał się takim sporym dosyć niewypałem i został tak troszkę zminimalizowany do takich popierdółkowatych gier, głównie jakichś taneczno-rytmicznych. Kontroler ruchowy w Wii tak naprawdę sprzedał konsolę i to konsolę, która najlepiej się sprzedała w tamtym czasie ze wszystkich konsol z tamtej generacji. Natomiast wiesz, no z jakiegoś powodu z tego zrezygnowano. Możliwe, że rynek się nasycił, możliwe, że dlatego to nie jest precyzyjne i jednak ten pad w ręku jest wygodniejszy niż machanie pałkami przed telewizorem. I z jakiegoś powodu faktycznie to umarło. Czy to był game changer? Wiesz co, gdyby to był game changer, to myślę, że do tej pory byśmy w to grali. Znaczy byśmy korzystali z tych rozwiązań. A to był taki, wiesz, boom, bo Nintendo zrobiło wraz z Wii, więc wszyscy nagle się też rzucili. Mieliśmy pałki od PlayStation, mieliśmy Kinecta i to nagle zdechło, tak? Już nawet teraz do tych nowych konsol Xboxa Kinecta nie podepniesz, bo już nie ma wejścia, także no nie sądzę, ja osobiście uważam, że to nie był game changer, bo gdyby był, to byśmy do dzisiaj z niego korzystali, może tak.
No to oczywiste, ale był, no nie wiem, przynajmniej sam osobiście widzę w tym pewien potencjał, ktoś miał bardzo dobry pomysł, ale być może właśnie czy to technologicznie nie byliśmy na to gotowi, czy to właśnie programiści nie byli na to gotowi, tutaj jeszcze też wracając do VR, który wydaje mi się trochę spadkobiercą tych akcelerometrycznych kontrolerów, który bardzo, bardzo to wykorzystuje. Jak właśnie z Zenkiem ostatnio i z BelkaNS-em się trochę na Discordzie kłóciliśmy, że grafika wygląda jak kupa i BelkaNS wiele razy podkreślał, że tu nie chodzi o grafikę. No. Tu chodzi o ten feeling, o to, żebyś się poczuł w tej grze. A że grafika nie jest idealna, no to właśnie a propos tego Oculusa, no to nie o to chodzi, żebyś miał tam ray tracingi 60 fpsów w 4K, tylko żebyś był w tym świecie, żył.
No tak, no to jest to, co mówiłem, to poczucie przestrzeni, tak, wokół ciebie. Tego wirtualnego świata, który cię otacza, tak, o tym mówię. Natomiast faktycznie, no technologia, uważam, że Kinecta, przynajmniej na tych pierwszych trailerach złotoustego Petera Moline, słynne demko, jak ono się nazywało z tym chłopcem, pamiętacie? Jak to się demko nazywało?
No, BelkaNS, ty jesteś największym hardkorem. Pisz tam
ja
na
teraz
czasie.
Nie pamiętam, jak to się tam nazywało. Nieważne, w każdym razie to demko pokazywało, że faktycznie gdyby to tak wyglądało, no to była to technologia, która można było dużo fajnych rzeczy zrobić, ale koniec końców okazało się, że no i tak to wszystko się sprowadziło do Just Dance'a i jakichś innych takich gierek, które W zasadzie no, nawet nie były dobre, tak? To były takie gry ruchowe, które były raczej, nawet nie wiem, czy można powiedzieć, ze średniej półki. Bardzo niszowe dla dzieci, to jakby trochę umarło. Oczywiście były próby, bo pamiętam...
Milo, podobno.
Milo, tak, Milo, o właśnie. Były próby przeniesienia tego Kinecta na przykład do... Zresztą fajna prezentacja, nie wiem czy pamiętacie, Ghost Recon Future Soldier, gdzie koleś strzelał zaciskając pięść do kamery. To po prostu głupie, nie? To tak wyglądało trochę dziwnie.
A to było... wiesz, to jest coś taki ślepy zaruch, jak opowiadać o tym dumie, którego miałeś na głowie, nie? Że trzeba było głowę pochylić, żeby iść do przodu.
No tak, no to te wczesne miały, tak? Te, no bo tam nie było jeszcze kontrolerów, które w ręku się trzymało, tylko wszystko jakby było sterowane z poziomu hełmu. Natomiast no, ten Kinect, wydaje mi się, że może zabrakło, wiesz co, może nawet nie technologicznie, tylko zabrakło dobrych pomysłów, jak to wykorzystać. Pamiętam jeszcze taką historię, na jakimś chyba evencie E3 pokazywali taką grę na PlayStation Move, czyli na pałki PlayStation, gdzie robiło się czarnoksiężnikiem i się robiło wywary. I w momencie, kiedy się mieszało te wywary, to ta lampka na Move zaświecała się w odpowiedni kolor i potem jakby się wykonywało ruch, że się pije ten wywar. I to był fajny pomysł, ale koniec końców nie wiem, czy to w ogóle w tą grę nie grałem koniec końców, ale ciekawy jestem, czy faktycznie to wykorzystali, bo było kilka fajnych pomysłów, które mogły się udać, które trzeba było wyszlifować i zrobić coś ciekawego, ale koniec końców, no tak jak mówię, sprowadziło się to do trzepania takich prostych gierek, które opierały się na bardzo prostych mechanikach, tak?
Symulator Incela. Teraz tak mi się do głowy przyszedł. No to by było ciekawe.
No myślę, że niektóre gry w ogóle nie powinny istnieć i nie powinny wychodzić, to po pierwsze. A po drugie przenoszenie tego w VR być może jeszcze bardziej zamknie pewne osoby, które nie powinny aż tak bardzo się zamykać, jeszcze bardziej się będą zamykały. Mhm. Jeszcze jeden wątek, który chciałbym poruszyć, no jako też ty jako power gamer. Czy masz jakąś taką grę, która jest takim twoim guilty pleasure, do którego niechętnie się przyznajesz, mam nadzieję, że się przyznasz, jakiś, nie wiem, no być może craft, być może coś naprawdę faktycznie kiepskiego, ale coś, co ci zwyczajnie sprawia frajdę i mimo, że ma bardzo słabe oceny na Metacriticu, daje ci niesamowicie fajną zabawę, jakaś taka perełka pośród wielkiego zbioru szamba.
Wiesz co, to akurat nawet może nie jedna gra, ale cały gatunek gier i to są celowniczki. Gry, które...
Dlatego lubisz wiara.
Wiesz co, niekoniecznie, bo myślę o takich celowniczkach od American Laser Games, czyli z aktorami jeszcze. Zaczęły te pierwsze gry, które pojawiały się na pecetowych CD-ROMach. To są gry, które ja uwielbiam i to są tytuły, które do dzisiaj gram, które bardzo... Nawet nie próbuję tego zaszczepić mojej miłości do tych gier u graczy, bo to są tytuły, kiedy ktoś słyszy cerowniczek na szynach, to od razu to jest tytuł skreślany. Jako tytuł krótki, prosty i jakby niewymagający. I coś w tym jest. Natomiast ja od dziecka, odkąd pamiętam, od czasu Commodore, kiedy też się pojawiały tego jak Operation Wolf. Lubię celowniczki, lubię tego typu gry. Tutaj ktoś właśnie napisał Mad Dog. Tak, oczywiście Mad Doga, nawet ostatnio przyjechała do mnie konsola Philipsa CBI i na niej pojawiły się właśnie te wszystkie gry FMV typu Mad Dog, Crime Patrol, Last Bounty Hunter i te gry ogólnie, taka mała ciekawostka, Philips miał ogólnie najlepszą grafikę z tamtych czasów, nawet PC przegrywał, bo Philips wykorzystywał moduł FMV i nadal w te gry gram i nadal mi się one strasznie podobają.
Czy ty masz kineskopowy telewizor na potrzeby takiego?
Nie. Wiesz co, ja korzystam z retroskalerów. Natomiast jeżeli chodzi, wiem już o co ci chodzi, kineskopowy telewizor, żeby grać w celowniczki, nie mam kineskopowego telewizora, aczkolwiek pojawił się już pistolet, który działa z ekranami OLED i LCD, to się nazywa Sinden Gun i można go podpiąć faktycznie od peceta i on działa tak jak te light guny z dawnych czasów.
Ale co z tym OLEDem, nie? Bo... Niekoniecznie mam teraz ochotę inwestować w OLED-a, raczej wolałbym w piątkę, gdybym miał aż taki nadmiar kasy. Ale podobno się palą, nie? Tam zrobiłeś filmik, że niekoniecznie, że tam mają to przesuwanie piksel do piksela, ale no jak to wygląda? Ile już masz tego OLEDa?
No to już będę miał czwarty rok, myślę. Czwarty rok. Ale wiesz co, to są pewne nawyki, które sobie wyrobiliśmy z moją żoną. To taki, pierwszy to taki, że nie mamy w ogóle tutaj telewizji. Znaczy nie oglądamy w ogóle telewizji, nie mamy tu podłączonej telewizji, nie mamy dekodera, więc telewizor służy nam do oglądania jakichś Netflixów, HBO i ewentualnie grania. Bardzo często, jeżeli coś zatrzymuje, na przykład w grze robię pauzę na dłuższą chwilę, telewizor wyłączam, wyłączam, wiele osób mnie poprawia, wyłączam. I żeby to się nie wypaliło. Wiesz, przez 4 lata tych wypaleń nie ma, ale jeden z moich widzów kiedyś mi napisał do mnie, miał telewizor 2 lata i mu się wypaliły znaczki, tak? Znaczek TVN-u i ten pasek na dole faktycznie na OLEDach się wypalają. Jeżeli oglądasz wiadomości 24 godziny na dobę, ci chodzą wiadomości, no to to ci się wypali. I żadne tutaj czyszczenie pikseli nie pomoże, to i tak ci się wypali. Więc sytuacja tutaj jest jakby... Myślę, że to zależy od tego, żeby tego OLEDa używać z głową, tak? Jeżeli sobie założysz tak, że na przykład nie oglądasz telewizji na nim, to spoko, to on ci będzie długo, mam nadzieję, że mu jeszcze też długo podziała i nie ma z tym problemu. Natomiast no faktycznie, jeżeli zamierzasz dużo oglądać kanałów informacyjnych, no to już raczej nie warto inwestować w OLEDa, bo choć teraz te nowe generacje tych telewizorów od LG mają coraz lepsze te matryce, coraz lepsze zabezpieczenia, to i tak koniec końców, w końcu ci się to wypali, no bo to taka technologia, tak? I tego się nie przeskoczy.
Trochę lipa, nie? Jak mam być szczery. Ale i tak ci powiem, że mając takiego Samsunga raczej niskiego segmentu, no to jestem w piekło wzięty, jeżeli chodzi o jakość tego, co daje konsola poprzedniej generacji, było, nie było, nie? Nie dalej jak dzisiaj. Ciężko się jarałem, bo... Jeżeli chodzi o te akcje graficzne, to ci powiem, mój experience jest taki. Ghost of Tsushima zobaczyłem na tym tanim telewizorze zwykłym i sobie myślę, o Jezus Maria, jaka grafika. Nie widziałem tego na komputerze takich rzeczy, a widziałem na niezłych komputerach rzeczy. Później Horizon Zero Dawn kupiłem mojej ukochanej, odpaliłem, no ona odpaliła, zobaczyłem, mówię, Jezus Maria, gra do mnie zupełnie nie przemawia, ale Jezus, och. Na dzisiaj był ten God of War, tak? Wczoraj w sumie zaczęła God of War'a nadrabiać. Cholera jasna, przecież to widać wągry na nosie tego kolesia, nie? Mhm. Niesamowite, nie? To troszeczkę się z tobą nie zgadzam, jeżeli chodzi o to, że jest zastój w grafice, bo wydaje mi się, że jednak ta grafika obecnie, nawet w tych pastkenowych konsolach, jest świetna.
Tylko to, co mówisz, to jest głównie estetyka.
No, rozwiń, proszę.
Że to, co mówisz, że tam właśnie, że widać wągry, to jest estetyka, to są wyższe jakości tekstury, to nic nie zmienia, tak? Czy bardziej zagęszczone siatki modeli, to nie jest game changer, to jest jakby ewolucja tego, co już było.
A to co by musiał być tym game changerem?
Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ale ten krok jeszcze nie nadszedł, kiedy wiesz, jak nadejdzie, to będziemy na pewno o tym wiedzieli.
Czy ja wiem, wydaje mi się, że RTX jest takim czymś, takim dobrym krokiem.
RTX? Mhm.
Ale no to jest jeszcze słaby ten RTX, bo na razie spisuje, wiesz, tak mi się wydaje, w tych grach typu science fiction, gdzie jest dużo takich, wiesz, refleksyjnych powierzchni i tak dalej. Zwróć uwagę, że w Tsushimie, w tym Next Gen Patchu, tego RTX-a chyba nie ma, nie?
Nie, chyba nie ma.
No znaczy, właśnie.
Tam jest inna technologia śledzenia promieni, bo RTX to jest, tak naprawdę to nie jest ray tracing, to jest hybrydowy ray tracing. To byśmy mogli długo podyskutować o tym, jeżeli chodzi o kwestię techniczną, natomiast to nie jest ray tracing taki pełny, jak nie wiem, robi ktoś wizualizację dla IKEA i tam na przykład renderuje te obrazy i to jest ray tracing. Tutaj mamy ten ray tracing hybrydowy i to jeszcze nie jest na takim poziomie jak właśnie takie prerenderowane na przykład filmy CG, to jeszcze na to jest za wcześnie. Natomiast RTX to tak naprawdę modelowanie głównie odbić i to też nie jest game changer, bo odbicia wcześniej były, czy to w takiej technologii, czy w innej, ale one się pojawiały, tak? Fajnie to wygląda, tylko czy faktycznie jest to coś, dla którego jesteś w stanie, nie wiem, na przykład kupić grę, bo ma ray tracing?
No tak, ale to tak jak ci mówię, w czym to działa? No to działa bardziej w takich scenach science fiction. Co do zasady, ten ray tracing średniej promieni powinno działać we wszystkim absolutnie i ono jest selektywnie stosowane, bo te maszyny nie wyrabiają i wydaje mi się, że mówię tak umbrella ten ray tracing, na zasadzie wiesz, że Adidasy to są też Nike, nie? Wydaje mi się, że dlatego to nie jest jakoś lepiej aplikowane w Tsushimie, no bo jakoś nie widzą jeszcze projektanci sensu na lamelkowej zbroi, która jest matowa, to implementować. No a jest, no, co do zasady, można na matowym czymś też to implementować.
Znaczy, no to jest też taka kwestia, że bardzo często w grach, które mają wykorzystywać ray tracing, on jest bardzo taki, znaczy ray tracing, tu w sumie Etam słusznie zauważył, to nie powinniśmy mówić ray tracing, bo to nie jest ray tracing. Nawet w sumie Nvidia już odeszła od tego i nie mówi ray tracing, tylko mówi śledzenie promieni. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie w tego grach, no, w grach takich jak Ghost of Tsushima, no to może być szczątkowe, tak?
No właśnie.
Niewielu rzeczach to zobaczysz i niekoniecznie ten element jest warty tego, aby, nie wiem, gra działała na przykład w 4K30 ramkach i żebyś miał ten ray tracing, który będzie dosłownie w kilku miejscach, tak?
Dobrze, to skoczymy do następnego tematu. Już powoli
to, ja jeszcze w między, to ja jeszcze w międzyczasie się wbiję tutaj jeszcze jedno pytanie na sam koniec, bo tak wiesz, bo tak łatwo mówić, że to nie jest game changerem, tam to nie jest game changerem. Czy masz gdzieś z tyłu głowy jakąś taką koncepcję, już tam pomijając możliwości technologiczne naszych współczesnych komputerów, naszych współczesnych konsol i naszych współczesnych ekranów, coś, co faktycznie by było game changerem, co by zmieniło faktycznie tak jak Quake, tak, który zrobił nam przejście do grafiki w pełni trójwymiarowej, który był historycznym kamieniem milowym, który wybudował praktycznie cały gaming, który dzisiaj mamy. Co by było takim game changerem, który faktycznie byś uznał, Czy masz jakiś taki pomysł? I z tym pytaniem się oddalam i was zostawiam. Dzięki wielkie, że do nas tutaj.
Dzięki również, serdeczne.
Do usłyszonka, trzymaj się, cześć.
Cześć, cześć, dzięki. Wiesz co, nie mam takiego pomysłu, bo pewnie gdybym miał taki pomysł, to dzisiaj bym był milionerem i pewnie to by, wiesz, było coś, co ludzie by bardzo pragnęli. Natomiast chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na, w mojej opinii, poprzednie game changery, czyli wypuszczenie nośników CD, które były ogromną zmianą w stosunku do dyskietek, bo nagle zmienił się cały, w zasadzie cała branża gier wideo się zmieniła i przejście w grafikę 3D, czyli wraz z premierą pierwszego PlayStation i pierwszych akceleratorów 3D, również zmiana, całkowita zmiana koncepcji grania z gier dwuwymiarowych w gry trójwymiarowe. To były dla mnie kroki, tak? Kroki milowe. Natomiast no teraz jeszcze się nie pojawiło coś takiego. Tak jak mówiłem, no niektórzy mówią, że ten VR. Ale VR był już wcześniej, więc to nie jest nic nowego. To nie możemy mówić, że to jest jakaś super ekstra nowość, bo on już był w latach 90. I nawet pojawiały się VR-y na konsole, nie wiem, wcześniejszych generacji. I oczywiście to były takie słabe pomysły, ale pojawiało się coś takiego. Nie potrafię powiedzieć, co to będzie. Ktoś może jakąś technologię kiedyś wymyśli, nie wiem, przekazywanie obrazu bezpośrednio do mózgu na przykład, albo coś takiego, więc no na razie ciężko powiedzieć, co to będzie. Na razie jesteśmy w tym jakby trochę w takiej stagnacji, tak, jakby brakuje może technologii, żeby coś nowego wymyślić. Zobaczymy, no na razie nie wiem, nie potrafię stwierdzić. Niektórzy mówili jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Niektórzy mówili, że game changerem będzie granie w gry 3D, czyli na tych telewizorach 3D, ale to też umarło. Okazało się, że to był zupełnie niepotrzebny nikomu bajer.
No dobra, a teraz kolejny bajer, który być może zdycha. Granie zdalne, to też z naszym Primes Inter Graces się kłócę, że to granie zdalne, te stadia.
W chmurze.
Tak, w chmurze. No.
To jest tylko jakby zmiana tego, jak dostajesz sygnał, że zamiast dostawać sygnał z konsoli, dostajesz sygnał przez internet. To niewiele tak naprawdę zmienia. To nadal jest ta sama gra, tylko że po prostu nie odpalona na twoim komputerze, konsoli, tylko na jakimś sprzęcie oddalonym o tysiące kilometrów od ciebie i dostajesz tylko sygnał po kablu HDMI i to widzisz na ekranie. No, nie wiem, czy akurat cloud gaming będzie sporą zmianą, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, bo sama rozgrywka się nie zmieni, nadal będziesz siedział z padem, nadal będziesz grał w tą samą grę, no tylko, że tak jak mówię, sygnał będzie puszczony z jakiegoś serwera, a nie z twojej konsoli.
Ja to widzę tak samo i fajnie to na papierze wygląda, jak niby w statystykach, teoretycznie jest wszystko fajnie i wszyscy będą grać i będzie szybko i będzie responsywnie. Ludzie narzekają na PS Now, narzekają, bo taki mieliśmy problem. Wiesz, na PC-cie zaczęliśmy grać, tak się w ogóle zajawka na konsolę zaczęła, na PC-cie zaczęliśmy grać w Red Dead'a, ja i moja żona, no i graliśmy tego Red Dead'a, Ola się strasznie zajerała Red Dead'em, przeszła go już chyba 3 razy, mówi, nie, ja muszę zagrać w jedynkę, no i się pojawiło pytanie, jak zagrać w jedynkę. Jedną z tych opcji to było właśnie PS Now, tylko że PS Now Red Dead'a jedynkę ci daje zdalnie. Nie zagrasz tego na PC-cie tak ten. Znaczy zagrasz na PC-cie, ale będzie zdalnie. No i tak oglądałem recenzję i jest lipa, nie? No i dupało się. Okazało się, że rozwiązanie było pochytanie Play'a trójki, tak?
Najtańsze tak naprawdę rozwiązanie.
Tak jest. I tańsze od Xboxa swoją drogą. No, bo w sumie Play'ak trójka, który ma uszkodzonego CD-ROMa, to jest 2,5 stówy wydatek. No. A jeżeli tam kupisz sobie tą grę i będzie taka tańsza, no to wtedy sobie pograsz. To nie jest tak najgorzej. Jeżeli ktoś się nosi z tym zamiarem, to wam powiem, że jakościowo na telewizorze 4K to ten Red Dead się jakoś tak super tragicznie nie zestarza, nie?
No to jeszcze twojej żonie zapowiem, że tak naprawdę Red Dead Redemption to jest druga część, ta, która myśli,
ale
że
ona to wie, ona wie.
Jeszcze było Red Dead Revolver, nie?
Tak, ale to już ją przerasta graficznie, to, bo to z dwójki i ona tak popatrzyła, nie. Dla niej dwójką, wiesz, jeżeli chodzi o fabułę, jest tamto, nie?
Jasne.
A, to jak już przy niej, jak już, o, mamy dzwonnika. Witam cię ciągu.
Cześć.
Hej. Im większy audiofil, tym lepiej się łączy. O, słuchamy cię.
Zawsze ja mam bardzo proste pytanie, czy w ogóle będzie taki game changer obecnie, bo mi się wydaje, że w każdej dziedzinie, nie tylko w grach komputerowych, ale w każdej dziedzinie doszliśmy do jakiegoś takiego momentu, gdzie właściwie zauważamy tylko i wyłącznie ewolucję, a nie jakiś wielki skok, czyli tak, nie jestem pewien, czy jest w ogóle możliwy takowy skok obecnie.
Masz rację, to jest to, co mówiłem, że w filmach doszliśmy już do takiego momentu, że w efektach specjalnych już nie jesteśmy w stanie nic pokazać dalej, nie? Nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Tutaj Lajtowski ciekawą rzecz wspomniał, na przykład hologram, tak? Czyli gry oparte na hologramie, czyli nie na rzeczywistości rozszerzonej przez specjalne okulary, czyli ale faktycznie jakby holograficzne gry. To może być zmiana, może być game changer, może wprowadzić coś nowego, na przykład, nie wiem, powróciłyby do łask RTS-y, które odpalasz sobie na własnym stole, masz trójwymiarową mapę, którą możesz obracać jak w filmach science fiction. To by było coś nowego, czy to by się przyjęło, nie wiem, ale byłoby to coś, czego jeszcze nie było.
No tak, wiesz, ale nie zawsze to, co jest nowe, nie zawsze to, co jest takie rewolucyjne względem technologicznym, jest właśnie tym game changerem. Bo no, czasami właśnie game changerem są te rzeczy, które niejako wracają do nas z powrotem, ze względu na to, że ktoś po prostu przywrócił daną technologię, ale popatrzył na nią z innej strony, na przykład. Ale o co mi chodzi teraz? O to, że cały czas szukamy i cały czas czekamy na tę, wiesz, jakąś rewolucję. A tak naprawdę rewolucja może się nie zadziać w kwestii technologicznej, która po prostu sobie powoli toczy ten kamień i dochodzi do pewnego punktu sukcesywnie ostatnimi czasy, bo jest to bardziej opłacalne, szczerze mówiąc, jeżeli jakieś takie, wiesz, wielkie technologiczne skoki, co często niektóre firmy się przekonywały, że na przykład w komórkach, w sensie w smartfonach, gdzie niekoniecznie firmy, które dawały najlepsze technologie, były tymi, wiesz, konkurencyjnymi i tymi najbardziej kupowanymi, nie? Tylko że właśnie no, lepiej ewoluować, lepiej faktycznie się powoli rozwijać, ale faktycznie ja bym raczej oczekiwał, że jakakolwiek zmiana się zadzieje w kwestii samego projektowania tych gier i robienia czegokolwiek innego, czegoś, co mnie zaskoczy w kwestii narracyjnej, w kwestii jakiejś takiej rozbudowy mechanik i tak dalej, niekoniecznie technologicznej, nie?
Powiem ci tak, były takie gry, które zmieniały całkowicie sposób patrzenia na rozgrywkę, czy też na rozgrywkę gracz gra. Ja pamiętam jedną z takich ciekawszych produkcji, nazywało się to 13 Victim, 13 ofiara. I była to gra, w której dostawałeś w pudełku płytę i ta płyta była od porywacza, który uwięził dwójkę turystów. I płyta zawierała zagadki, które musiałeś rozwiązać. I żeby to zrobić, musiałeś korzystać z internetu, były specjalnie wykupione strony internetowe, gdzie były klucze do tych zagadek i musiałeś do tych stron internetowych dotrzeć. Czegoś takiego w grach jeszcze nie było. Musiałeś faktycznie korzystać z internetu, aby rozwiązać zagadkę. Nie jest korzystać z opisu, tylko rozwiązać zagadkę. Mało ludzi tą grę dzisiaj kojarzy, dzisiaj gra w zasadzie już jest niegrywalna z tego względu, że większość tych stron internetowych, które firma wykupiła, już poumierała, ale było to jakby coś, czego jeszcze nigdy nie było, ale jak widzisz, no nie przyjęło się to za bardzo, nie sądzę, żeby ktoś tutaj na czacie pamiętał tą grę, bądź w nią grał, ale pojawiały się takie pomysły.
No jasne. Pojawiają się pomysły, cały czas się pojawiają jakieś pomysły, niekoniecznie się przyjmują, ale właśnie, no nie wiem, myślę, że właśnie tak troszeczkę na wyrost czekamy na jakieś nie wiadomo jaką rewolucję wielką, a tu właśnie na to, na co musimy czekać, to niestety na nudne toczenie kamienia, toczenie tej śnieżki, która sobie rośnie.
Ewentualnie ta rewolucja przyjdzie ze strony, której się nie spodziewamy. Jak masz taką zajawkę na Westerny Energiku, to swoją drogą nasz dzwoniący tutaj obecnie będzie prowadził sesję RPG.
Ja przypominam, że nadal postaci nie stworzyłem.
Jak będę miał wenę, to stworzę. Nie? Ja czekam, aż ty zrobisz sobie tą obcego poprowadzisz na Discordzie. Poprowadzisz obcego na Discordzie,
to ja wtedy... Spoko, tylko będzie.
No, zobaczymy.
Zobaczymy, nie? No ja już się... Pogadałem, nie? Ugadałem ze wszystkimi, czekam jak wszyscy doną terminy, także spoko, scenariusz mam, wszystko mam, także no.
To jest problem, umówić się ze wszystkim, dlatego ty, Energiku, to po prostu rozwaliłeś temat, nie? Ja tam histerycznie pisałem nie wiadomo co, 3 maile, dobra, to ten piątek, może być piątek, dobra, jedziemy, nie?
No ale o tak.
No wiesz, no to różnie bywa tutaj.
Nie spodziewałem się...
Mamy różne doświadczenia.
Tak, nie spodziewałem się, że aż tak szybko i tak konkretnie i no ludzie kombinują, nie? Są różne akcje, mówiłem ci wcześniej, że facet zaspał na godzinę 20 na audycję. No, zdarza się. Ciągu, ja rozumiem, że summary tego, co powiedziałeś, to jest takie, że możemy
nie
się spodziewać...
Nie rewolucja, a ewolucja.
No, a tak, druga dokładnie. Sprawa... Powiedz mi, bo wiem, że ty też grasz zdalnie, a przynajmniej grywałeś. Jak to wygląda? Bo jesteś praktykiem.
Powiem tak, to głównie zależy od neta, ale nawet jeżeli masz takiego słabego neta jak ja, da się grać, szczerze mówiąc. Owszem, tam będzie rozdzielczość bardzo taka, że tak powiem, dynamiczna. Mhm. I zależnie od etapu gry będzie ta gra różnie wyglądać i różnie działać, ale da się grać. GeForce Now bardzo spoko działa. Szczerze mówiąc, na innych platformach nie grałem, więc nie mam pojęcia.
A w co grałeś na tym GeForce?
Działa na innych.
Kingdom Come grałeś, to wiem.
Kingdom Come. Obecnie normalnie mogę na komputerze grać, więc olałem. Także po upgrade'zie sprzętu faktycznie nie potrzebuję tej usługi, bo wszystkie gry, które mam, znaczy większość gier, które mam obecnie w bibliotece, spokojnie działają na moim komputerze, nawet Kingdom Come, ale wtedy faktycznie przez chwilę to Kingdom Come ogrywałem i szczerze mówiąc przez większość czasu, nawet z moim kiepskim komputerem, kiepskim internetem, który GeForce Now zgłaszał, że to jest za słaby internet na tą usługę, to szczerze mówiąc przez większość czasu, póki nie wchodziłem w jakieś takie naprawdę rejony, które troszeczkę więcej wymagały tego przesyłu, no to było okej. Okay, no.
Nie kumam tego, jak przesyłu więcej. Myślę, że to tylko obraz, nie? Czy to działa inaczej, się okazuje?
Nie mam pojęcia. Czasami spada klatka, czasami spada, w sensie zwiększa się input lag i tak dalej. Czasami właśnie ta rozdzielczość schodzi do jakichś nie wiadomo jakich wartości. Nie wiem, czego to zależy. Ale faktycznie czasami od elementu gry też zależało, ile tam danych musi przetworzyć, nie mam pojęcia. Nie wchodziłem w to głębiej, na jakiej zasadzie to działa. Ale w takim początku gry, w tym wstępie całym, to wszystko działało ok. Jakoś nie zauważyłem wielkich problemów, mimo że był wielki czerwony komunikat, nie, masz za słaby internet, nie włączaj tego, bo ci to po prostu nie wiem, co zrobi.
Mi się to zajewka podoba do gier strategicznych, nie, tak w ogóle sobie myślałem, są jakieś takie dziwne usługi, że możesz sobie samemu streamować z komputera, że to uruchamiasz na swoim komputerze i grasz sobie na komórce, powiedzmy, nie. Ja lubię Puzzle Brothers, mojego ukochanego indyka, strategię RPG. No i tak sobie myślałem, żeby sobie nie zapodać na tym, na komputerze i pinkać sobie na komórce zdalnie. Możecie poszukać, teraz no nie powiem, jak to się konkretnie nazywa, ale jest takie rozwiązanie do zdalnej gry.
Czy GeForce to oferuje w ramach GeForce Experience taką technologię, że sobie streamujesz z peceta?
No to też, ale są jeszcze inne rozwiązania. Jest tego więcej tak naprawdę i niekoniecznie wszystkie są na stole. Nie wiem, czy w ogóle dalej to funkcjonuje. Nie? To jest pierwsza sprawa. Mm-hmm. Nie mam pojęcia, nie? Natomiast kiedyś to było i to nawet na Linuxie było to rozwiązanie dostępne. Miałem taki, tak sobie myślałem, czy sobie jakiegoś wirtualnej maszynki nie pochytać i ten. Ale no, nie opłacałoby się to przy tych transferach internetu. Niekoniecznie miałoby to sens do takiego codziennego użytku, a od wielkiego dzwona też abonament z kolei by nie miał sensu. Wszystko zależy od tego, ile będzie kosztował internet. I czy 5G zrobi różnicę, moim zdaniem. Bo wtedy też znika problem cross-platformowości. Do pewnego stopnia. Bo zawsze jest jednak inny input, nie? Na komórce tylko masz dotyk i jadąc sobie do roboty, no nie pokroż niektóre rzeczy. No w Red Deada ciężko by było. Mm-hmm. Chociaż z drugiej strony, jak tak patrzę na takie dzieciaki 6-7-8-letnie, które grają w FPS-y na komórce, to już szczenami opadania. Czuję się jak dziad stary. Niewykonalne dla mnie. One to robią. Dobra, ciągu. Nie wiem, czy mam jeszcze jakieś pytanie, bo ja chciałem poruszyć kwestię upolitycznienia gier, żeby tak powoli listę zamknąć naszą, bo już do 2 godzin zbliżamy. No, nie wiem, jak tam się czujesz.
Jedno chciałem głównie tylko właśnie wspomnieć o tym właśnie, bo cały czas ten game changer mówicie, game changer, to jest takie hasło tutaj przez kilka minut było faktycznie i no ja nie wiem, no ja tutaj wspomniałem na czacie przez chwilę o nowym Unreal Engine, o ładowaniu niejako modeli o wysokiej ilości trójkątów. Czy to jest jakimśkolwiek? Znaczy to też jest niejako...
To jest też estetyka, nie? Tak naprawdę, no bo że będziesz miał więcej poligonów na postaci czy na obiektach, że one będą miały więcej detali, ale to w zasadzie nic nie zmienia, tak? To znaczy... Podejrzewam, że tutaj kwestia jest też tego, jak to będzie wykorzystane, tak? Bo może będzie wykorzystane w sposób, w jaki my jeszcze nawet tego nie jesteśmy w stanie pojąć na tą chwilę i faktycznie to coś zmieni, ale no nie wiem, no według mnie to też jest raczej taki, to jest estetyka, tak? Ewolucja tego, co było wcześniej.
Jasne, no ale to ze wszystkim możemy tak powiedzieć. No, tak zwany game changer też jest niejako ewolucją, tylko
niekoniecznie, bo może tu mówimy o czymś takim jak zupełnie inne podejście do modelowania 3D, nie? Żeby był game changer. kompletnie inne, zupełnie, nie?
Znaczy, wiesz, to też zależy, z jakiej perspektywy patrzymy. Czy z perspektywy deweloperów, dla których ewentualny taki właśnie motyw może być faktycznie zmianą pracy nad grą, a co innego z perspektywy graczy, nie? Bo to myślę, że chyba... bardziej właśnie zmieni z perspektywy deweloperów, nie? Kwestia tego, że właśnie możesz sobie faktycznie
wrzucić... Dwie sprawy. Jeżeli chodzi o deweloperów, to jeszcze raz się powtórzę, dla mnie, ja mam dalej opatrzczenie, jak na prosiaku te gry odpadam, tak? To jeszcze nie jest next gen, to też nie jest past gen, to jest takie dziwne 8,5 gen, ale no ten Kratos mnie rozwala mnie ten Jin Sakai, rozwala mnie, no już troszeczkę mniej ten akurat na prosiaku Arthur Morgan i tak dalej. Wygląda to super, naprawdę lepiej niż na PC-cie. Prosiak to jest poziom 1650 super karty graficznej, tak? Jeżeli byłby jakiś sposób API, jakieś nowe API, które pozwala tak skutecznie programować programistom, jak się to robi na konsolach, żeby to było cross-platformowe albo na różne tam, wiesz, karty graficzne i tak dalej, to moim zdaniem jest to coś, co jest game changerem też, bo różnica jest spora mimo wszystko na zamkniętym sprzęcie i na otwartym. Jest spora. To raz, a dwa, tak jak mówiłem, game changer taki już prawdziwego zdarzenia, tak jak mi się wydaje, że to chodzi Krzychowi, no to by było coś, co całkowicie zmienia sposób rozwiązywania problemu oświetlenia, problemu modelowania, fizyki czy czegoś takiego. Coś, co było łatwe, szybkie i no wiesz, z początku to może być takie koślawe, bo ja tak odczułem przesiadkę z 2D na 3D, szczególnie to było w grach strategicznych widoczne. Moim zdaniem ja byłem strasznie wkurwiony, jak gry strategiczne były z 2D przechodziły na 3D. No, wolałem jak były w 2D. Nie wiem, jak ty to widziałeś, Enerkiku.
Znaczy, tu akurat nie miałem jakichś tam preferencji. Grałem we wszystko, co tam wpadło w łapy, ale faktycznie te pierwsze gry w trójwymiarze, no to było koślawe, bo to były początki i tam było co ulepszać. To jest jakby właśnie ta, o której mówiliśmy, ewolucja jakby trwała od tego momentu i cały czas właściwie ewoluuje, tak? I cały czas idzie do przodu, są dodawane nowe jakby efekty graficzne, nowe funkcje, ale to wszystko idzie w stronę jakby ulepszenia całej tej estetyki obrazu.
No tak, dokładnie. Nie ma zmiany takiej, która by filozofię całkowicie przywróciła do góry nogami. Tego brakuje. To jest game changer.
No ale wiesz, to też wynika z klienta, nie? Bo jednak tworzenie gier to jest biznes.
Nie o to chodzi. Nie chodzi o klienta. Nie, bo klienta interesuje efekt końcowy. Słuchaj, jak robisz stronę internetową, to wiesz, klienta końcowego nie interesuje, czy ty użyłeś JavaScripta, jQuery, kurde, Angulara, Reacta, Vue. Nieważne. Dokładnie, to ich interesuje. Natomiast jednak mimo wszystko ten Angular, React, Vue robią różnicę pomiędzy, kurde, starym JavaScriptem, tak? Robią różnicę. No,
znaczy, wiesz, bo mi chodzi o to, że często, wiesz, upatrywano w jakichś technologiach, czy w jakichś rozwiązaniach właśnie to, że o tak, to zrewolucjonizuje rynek i tak dalej, w ogóle to będzie to, co, na co będą się rzucać klienci i tak dalej, a się potem okazywało, że nie. I o to mi bardzo
chodzi. No, a to wiesz, z wiarem, tak można powiedzieć, jasne, nie? Tylko, że no dobra, kumam, cały czas jest ta twoja ewolucja, bo faktycznie to jest wiarem, nie? On ewoluuje i jest coraz ciekawsze. Już jest coraz to bliżej, nie? Ja cały czas mam pana Energika w głowie, nie? Który był taki przeciwko, a tu na Twitterze jest ten okurs, co myślę, o ty, szatanie, zdrajco, nieszczęsny, nie?
Jak mogłeś.
Jak mogłeś, nie? I ty! No nie, to tak nie może być. Nie zgadza się.
I ty, Energiku, przeciwko mnie.
Tak jest.
Jak jesteśmy przy takich dużych kwantyfikatorach. Czekaj. Pytanie Back for Blood. Tutaj się jeden z słuchaczy pyta. Back for Blood, znacie taki tytuł?
No, ja kojarzę, co to jest. No.
Warto, nie warto? Takie tutaj pytanko szybkie.
Znaczy, wiesz co, akurat no, nie wiem, bo nie grałem, tak? Także nie wiem, czy warto, czy nie warto, natomiast to jest gra multiplayerowa, ja ogólnie jestem graczem starej daty i multiplayer dla mnie w przedbiegach odpada tak naprawdę i ja w takie gry nie gram. Natomiast jeżeli myślę, że jak grałeś w Left 4 Dead i ci się podobało, no to myślę, że warto tutaj w to zainwestować, bo to będzie, myślę, że podobne albo z ulepszoną mechaniką i myślę, że no, bardzo taki tytuł, który trafia w takie gusta, tak, walki z zombiakami w trybie kooperacyjnym.
A jak słuchacie czegoś ciekawego, no to nie wiedziałem, jest do Army trójeczki, czyli tam spadkobiercy Operation Flashpoint, dodatek Kontakt, który opowiada o konflikcie z kosmitami. Zobaczę, czy warto. W każdym razie 60 zł na Steamie. Nawet w Keystorach za taką cenę nie pochytacie. A propos Keystorów, jak ktoś lubi Warhammera, nie kupujcie nigdy na Keystorach, bo po takiej samej albo lepszej cenie pochytacie na promocji na Steamie. A kasa pójdzie prawidłnie tam, gdzie powinna iść. A jak będziecie grzeczni, to wam kogoś z tej ekipy deweloperskiej zaproszę i z wami pogada. No, pytanie o politykę.
A ja tymczasem spadam.
Dziękuję bardzo.
Fajnie się z wami gadało, fajnie się was słucha, także no, hej, hej.
Trzymaj się, cześć.
Wytrzymasz jeszcze 15 minut, energiku?
No, bardziej z 10.
Dobra, okej, okay, pasuje. To niech sobie zobaczę, które mam tutaj takie pytania. Okej, okay. Było już wcześniej, to też u publiki, upolitycznienie gier. Mówiłem o Tsushimie, że poczułem tam politykę, szczególnie w tych postaciach, które... Tam jest strasznie dużo kobiecych postaci, to jest anachroniczne. Nie wiem, czy też ci się to rzuciło w oczy.
Chodzi ci o poprawność polityczną, tak, aktualnie
w też, grach, tak? Też, no.
Wiesz co, no, to jest trochę kwestia tego, że w jakim żyjemy aktualnie czasach, czasy się zmieniają i gry jakby starają się tych czasów dostosować, tak, natomiast nie uważam, że wrzucanie tam osób homoseksualnych do gier jest czymś złym, bo tego typu rzeczy pojawiały się od dawna. Natomiast teraz jest to jakby bardziej troszkę uwypuklone. Również postacie kobiece czy tam w grach to też było zawsze, tak? Chociażby Lara Croft, tak? która w zasadzie była jedną z bardziej lubianych postaci w grach wideo w tamtych czasach. Natomiast ty wiesz, no wydaje mi się, że rynek stara się dostosowywać do aktualnych trendów i no, próbuje jakby nadążyć za tymi trendami. Natomiast nie rozumiem często takich nagonki na niektóre gry typu dlaczego w Wiedźminie nie ma czarnoskórych, nie? Na przykład, nie? Bo było coś takiego. No dlaczego? I cisną po CDP-ie, że to w ogóle jest... Także tutaj też musimy jakby troszkę rozdzielić, że są jakby jakieś prawdy historyczne, które nie podlegają jakby pewnym zmianom, chyba że jest to jakaś wizja artystyczna, bo też tak się zdarza. No i tyle. No. Nie uważam jakoś specjalnie, że są to złe elementy, tak?
Ale tutaj przykład dobry, słuchaj, pisze dzwoniący wcześniej potrzeba. Warto wspomnieć, że na The Last of Us 2 spłynęła fala hejtu za scenę seksu z transem, gdzie nie było sceny seksu z transem. Pozdro ze mną, czyli do mnie. To tak, ja się rzucałem, że co to jest w ogóle, jak nam się dzieją akcje dziwne, co to do dziwne się tam indywidua ten tego. I co? I gówno, nie? Po prostu pieprzyłem głupoty, bo taki się hate train w drugą stronę znowu nakręcił, że ludzi fakty nie interesowały, nie? Kto jest kim, czemu, jak, na co, po co? Nic nie interesowało ich to, nie? Byli zaślepieni i musiało jechać ostro, nie?
Znaczy, no tak jak mówię, no wiesz, no jest to, no deweloperzy starają się jakby reagować na to, jak się zmienia, tak? Staramy się coraz bardziej być tutaj, znaczy, no oczywiście nie wszyscy, nie? Ale jakby świat staje się coraz bardziej, nie wiem, liberalny w różnych kwestiach, więc i gry na to reagują, i filmy na to reagują, Netflix na to reaguje, niektórzy się śmieją, że śnieg w Netflixie niedługo będzie czarny, ale no, tak działa świat, no i wiesz, ja ogólnie nie mam z tym żadnego problemu, mi to nie przeszkadza, jakby nie jest to rzecz, na którą jakoś specjalnie zwracam uwagę.
No ja zwróciłem troszeczkę uwagę w Tsushimie, kiedy się okazało, że tam jest taka straszna reprezentacja kobiecych postaci, nie? ogromna i bardzo anachroniczna. Nie, żeby Tsushima była jakoś wybitnie zgodna z realiami historycznymi, ale chodzi mi o to, że miałem wrażenie, że to jest na siłę, bo można te rzeczy robić ze smakiem, także one nie kolą w oczy. W Tsushimie to już troszeczkę uderzyło w oczy mnie, ale ja jestem freakiem, jeżeli chodzi o Japonię. Wiem, że to się może kiedyś przekręcić. W grach to idzie w miarę okej, jeszcze powoli, ale boję się, że będzie coraz to gorzej. Nie? Tam był wątek homoseksualny w Tsushimie. Ludzie nawet sobie z tego nie zdają sprawy.
Było, tak, tak. Można było romansować, nie? Z innymi samurajami.
Nie, nie. To można było romansować? Pierwsze słyszę. Tam w ogóle to takie interakcje z tymi to były ubogie. Tam było coś innego. Ta była sytuacja taka, że idziesz sobie... Spoiler. Gdzieś tam sobie idziesz i jest chłopek, który płacze nad grobem i się przyznaje, że ten koleś, nad którym płacze, no to był jego homoseksualny kochanek, nie? W taki bardzo metaforyczny sposób, nie? I to było świetne, bo z jednej strony pokazuje problematykę tych ludzi, których warto w tych czasach po prostu, wiesz, dźwigać i przestać ich demonizować. Myślę, że to jest bardzo słuszny cel, ale jednocześnie pokazuje, trzyma to w tych realiach, jakich to było i pokazuje, że ten fenomen, że on istniał cały czas, nie? I nie jest to nachalne. A jak masz tu każdą badass kobietę, demonkę, znaczy wiesz, wszystkich dobrych są kobiety, a źli to są biali mężczyźni, heteroseksualni, koniecznie chrześcijanie. Właśnie sobie uświadomiłem, że jest wielki nieobecny i nie rozmawiałem z tobą o chrześcijańskich grach krapowych, no ale trudno.
Ale wiesz co, to są czasami to co mówisz, czasami wynika z pewnej jakby specyfikacji twórców. Tutaj wrzucę ciekawy przykład Terry'ego Pratchetta, u którego kobieta czarnowłosa, brunetka, zawsze była złą postacią.
Dała mu kosza jakaś.
To jest, nie wiadomo dlaczego, tak sobie założył, wiesz, no i można się o to rzucać, ale to jest jakby jego wizja była, tak to widział i tyle, tak, natomiast no ja nie widzę z tym problemu, są ludzie, którzy strasznie widzą z tym problem, nie, że takie wątki homoseksualne, nie wiem, pojawiały się chociażby w ostatnich Star Warsach, jak to się nazywało, ten symulator, kurczę, zapomniałem, X-Wing. X-Wing.
Nie. Mam tu seplejaka odpalić?
Rebellion.
I co? A, mam to. I to była pierwsza gra chyba, którą odpaliłem.
Uciekło mi.
Rogue Squadron.
Nie. Teraz te, co było. Teraz, co się pojawiło ostatnio. Star Wars. O Jezu.
Jeszcze coś się pojawiło?
Ostatnio był taki symulator, no. No nieważne, no w każdym razie tam
nie,
też...
Nie, no pojawi... Squadrons.
Squadrons, nie Rogue Squadron.
Squadrons, no to w plusie tak, ostatnio.
Tak, wiesz, jeszcze takie rzeczy pojawiają, ale tak jak mówię, to nie jest coś, że to jest coś nowego, nie? Wiesz, pierwszą grą, która przedstawiła postać, nie wiem, homoseksualną, była Fantasmagoria 2. W sposób taki bardzo oczywisty, że tak powiem, i też tam strasznie się ciskali, a to były zupełnie inne czasy, to były lata, wiesz, 90. Także to zupełnie się na to inaczej patrzyło i strasznie się ciskali, ale z drugiej strony, wiesz, ludzie bronili Roberty Williams, że to jest jej jakby wizja, że tak ma być i tyle, tak? Natomiast no, sama ta postacie, powiedzmy, homoseksualne w grach, no to pojawiały się od dawna, wiesz, pierwszą grą, w której padło w ogóle słowo homoseksualizm, bo to wcześniej też było tabu w grach, to było Orion Conspiracy i tam pierwszy raz coś takiego, takie słowo padło, ale wcześniej takie, powiedzmy, nie wprost takie rzeczy też się pojawiały.
No to się mnie, człowieku, zszokowało. Robiłeś w ogóle o tym filmik?
Nie.
To zrób, nie? To widzisz, i to jest dobra klamra. Zanim zaczęliśmy audycję, to ci poleciłem kogoś, z kim możesz mieć coś do Krapowizji, a teraz taki pomysł na temat. Jeszcze Krapowizja. Żona kazała spytać, kiedy będzie następna.
Wiesz co, no jak tam znajdę jakiś film, teraz mam problem z tymi filmami, bo tureckie turecki Mad Max spadł z rowerka.
Spacz, no.
I ludzie się tam ciskali, dlaczego wrzucam film z takim małym ekranie, jakby nie rozumieli tego, że jak tego nie zrobię, to nie obejrzą tego w ogóle. Tak?
Myśmy obejrzeli, słuchaj, ja wycinałem to w VLC, powiększałem, rozszerzałem, tak już mi jedzenie styknie na kolację, ale tak rozszerzam, żeby tylko widzieć, nie?
Natomiast tak... wiesz, no to sobie nadal wisi, tak? Dostało kopy strajka, ale jakby nie zdjęli tego filmu. No absurdem jest natomiast to, że na przykład tureckie wojny zostały zdjęte, tureckie Gwiezdne Wojny zostały zdjęte, chociaż film zżynał całe sekwencje z Gwiezdnych Wojen i muzykę z Indiana Jonesa, a dostał kopy strajka o prawa autorskie, że ja je naruszam, nie? Także wiesz, no to są absurdy, nie? Natomiast no, problem właśnie z tymi filmami jest to, że to nie może być za nowy film, bo on na pewno dostanie kopy strajka. Nie może to być film za znany, bo jak znany, no to wszyscy znają, no to nie będzie śmiechu. No i musi to być taki film, który nie dostanie tego kopy strajka. No tutaj to już jest niestety rosyjska ruletka, się trafi albo się nie trafi, natomiast no wiesz, ja mam tych filmów, bo ja swojego czasu sobie zrobiłem taką listę tych słabych filmów, mam ich bardzo dużo, tylko to są, wiesz, często filmy, które trzeba oglądać na 4 albo i 5 razy, bo to się nie da w jednym
aż taka kapa, czy to są ruskie filmy, które mają po 4 godziny?
No są takie ciężkie, nie? Na przykład te tureckie Gwiezdne Wojny i te turecki Mad Max, to ciężki temat. To oglądasz po prostu i masz wrażenie, że już minęły 3 godziny, a to jest druga scena, nie? I to się dzieje, nie?
Tylko wiesz,
gadają. Albo wiesz, cały czas wykorzystują te same sceny kilkukrotnie i wiesz, i tak oglądasz i mówisz, to o co chodzi, nie? Także no. Ale wiesz, no, są też filmy, na przykład Samuraj Oglina mi się podobał, bo ten film był tak strasznie głupi, że ja po prostu się śmiałem, jak to oglądałem, nie? Że to jest niemożliwe, że ktoś taki film nakręcił. I to było zabawne, nie? No ale no i też trzeba znaleźć taki film, który nie jest robiony dla jaj, bo ludzie mi podrzucają mnóstwo jakichś tam filmów, które oglądali na YouTubie, który zrobił jakiś jeden typ, nie? I to jest w ogóle, wiesz. Ale te filmy są, widać, że one są robione dla jaj, nie? Na przykład takiego filmu Nila Brina, jak oglądasz, no to widzisz, że on tego dla jaj nie robi, nie? On wie, że wie, że ma zrobić świetny film, świetną fabułą, nie? I to widać w tych filmach. Natomiast no, są filmy, które powstają dla śmiechu i robienie z nich... Ja raz zrobiłem coś takiego w sumie, znaczy w zasadzie dwa razy. Te filmy z Ugandy, nie? No to są filmy robione typowo dla śmiechu, nie? Można się śmiać z tych typów, że oni tam mają karabiny z rur od kibla i tak dalej, ale z drugiej strony, no wiesz, też taka refleksja, że no oni zrobili po prostu tak, bo nie mieli inaczej jak zrobić, nie? To było jedyne, z czego mogli to zrobić, nie?
No to chyba zamówimy też te Wakali Wood, to jest niesamowite, nie? Muszę znaczy, powiedzieć.
Ja uważam, że warto wspierać, nie? Bo to są, wiesz, to są ludzie, którzy nie mają nic, a robią, nie? To jest warte wspierania, bo widać, że jest w tym pasja, tak? Robią, wiesz, to jest w ogóle ciekawa historia, bo na przykład ten, kto zabił kapitana Alexa, nigdy nie pojawił się na Blu-rayu. Dlaczego? Bo Gosiak skończył film montować, to go skasował z dysku, bo musiał mieć miejsce na drugi film, który robił, nie? I to są, wiesz, dla nas to są absurdy, nie? Że sobie nie mógł zrobić backupa, nie? No ale w Ugandzie podejrzewam, że zrobienie backupa nie jest taką prostą sprawą, nie?
Także, no, są... pewnością to, wiesz, wioskę kupisz za płytę, nie?
No, to są takie, wiesz, my to, wiesz, rozumiemy jako, że przecież to nie problem, ale w Ugandzie pewnie, żeby, nie wiem, kupić właśnie nagrywarkę albo płyty czyste, no to pewnie jest wyprawa na tydzień, nie? Tam, nie wiem, jedziesz na jakiejś kozie czy gdzieś, żeby kupić płytę, nie? Znaczy, także no to...
Nikt na kozie nie jeździ, przepraszam, koza to jest moja ksyfa tutaj. Nikt na mnie nie jeździł. No.
No ale rozumiem, że to...
rozumiem, to jest... tak, jak najbardziej. Dobra, dziękuję ci wielce za ten, za audycję. Ja bym z tobą mógł prowadzić co tydzień, nie? Naprawdę.
Dzięki serdeczne.
Jak ci się ten... Miałeś takie call-in show już kiedyś?
To miałem?
Taki call-in show, że ktoś tam wdzwaniali się słuchacze?
Nie, chyba nie.
Wrażenia?
Spoko, wiesz, ja bardzo chętnie nawet na żywo z ludźmi, wiesz, a to zazwyczaj na streamach to prowadzę monolog, nie, bo mówię do ekranu, ale jak na żywo nie ma problemu, żeby pogadać z ludźmi, zawsze to fajne doświadczenie.
Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę, bo tak jak mówię, audycja interaktywna, ja już dostałem teraz 5 promptów od ludzi, a przedtem dostałem tak z 15, żebyś powiedział o galerze, co ludzie z Nocnego Radia powinni robić, nie, za karę. Na galerze.
Nie rozumiem. No, dobra. Że dobra, że już rozumiem. No więc uważam, że wszyscy z nocnego radia powinni zapierdalać na galerze.
Dobra, dziękuję. Moi drodzy, to był Krzysztof, Energik i wszystkiego najlepszego na nowej drodze generacyjnej, konsolowej i komputerowej wam wszystkim
życzę. Dzięki serdeczne, trzymajcie się. Cześć.